Pierwsza Księga Machabejska. Przyczyny i wybuch powstania machabejskiego. Aleksander Wielki i jego następcy. Aleksander, syn Filipa Macedońskiego, wyruszył z kraju Kittim i po zwycięskich walkach pokonał Dariusza, króla Persów i Medów, i w jego miejsce objął panowanie najpierw nad Helladą. Prowadził on wiele wojen, zdobył wiele umocnionych miejscowości i wytracił królów rządzących na swych ziemiach. Przeszedł on aż na krańce świata, a nabrał łupów od wielu narodów. Cała ziemia przed nim zamilkła, jego zaś serce wbiło się w pychę. Zebrał bowiem bardzo liczne wojsko i rządził państwami, narodami i ich władcami, tak, że płacili mu daniny. Potem jednak padł na łoże i uświadomił sobie, że będzie musiał umrzeć. Przywołał więc najdostojniejszych swoich wodzów, tych, którzy od młodości z nim razem byli wychowani, i jeszcze za życia rozdzielił swoje królestwo pomiędzy nich. Aleksander zmarł po 12-letnim panowaniu, a jego wodzowie objęli władzę każdy nad swoim działem. Po jego śmierci wszyscy włożyli sobie na głowy diademy królewskie, po nich zaś ich synowie przez wiele lat, i dokonali wiele złego na ziemi. Helleniści w Jerozolimie. Z pomiędzy nich wyszedł korzeń wszelkiego grzechu, Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik. Zaczął panować w 137 roku panowania greckiego. W tymto czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili. Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś pomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów. Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się też z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe. Wyprawa Antiocha IV na Egipt. Kiedy Antioch opanował królestwo, uznał, że może rozciągnąć swoją władzę na ziemię egipską i że w ten sposób będzie królem nad dwoma państwami. Wkroczył więc do Egiptu z wielkim wojskiem i rydwanami, słoniami, konnicą i silną flotą i prowadził wojnę przeciwko Ptolemeuszowi, królowi Egiptu. Ptolemeusz wycofał się przed nim i uciekł, a padło wielu zabitych. W Egipcie zdobyli obronne miasta i zabrał Antioch łupy zdobyte w ziemi egipskiej. Pierwszy rabunek świątyni jerozolimskiej. Po zwycięstwie nad Egiptem w 143 roku Antioch wycofał się i z wielkim wojskiem wyruszył przeciw Izraelowi i przeciw Jerozolimie. W swojej pysze wtargnął do świątyni i zabrał złoty ołtarz i świecznik razem z tym wszystkim, co do niego należało, stół pokładny, naczynia do ofiar płynnych, czasze, złote kadzielnice, zasłony, wieńce, złote ozdoby świątynnej fasady i wszystko połamał. Zabrał srebro, złoto i kosztowne naczynia. Zabrał też ukryte skarby, które odnalazł. Zabrawszy to wszystko, odszedł do swojego kraju, a w Jerozolimie uczynił rzeź i przemawiał z ogromną pychą. Na Izraela zaś spadła głęboka żałoba po wszystkich ich siedzibach. Narzekali przełożeni i starsi, dziewczęta i młodzieńcy opadli z sił, a piękność niewiast zniknęła. Każdy małżonek począł lamentować i płakała ta, która siedziała na małżeńskim łożu. Ziemia wzruszyła się nad tymi, którzy na niej mieszkali, a cały dom Jakuba okrył się wstydem. Zburzenie Jerozolimy. Po 2 latach król posłał do miast judzkich przełożonego nad Mizyjczykami, a on przybył do Jerozolimy w otoczeniu licznego wojska. W zdradliwy sposób zapewniał ich o pokoju, a oni mu uwierzyli. Wtedy nagle napadł na miasto, zadał im wielką klęskę i z pomiędzy Izraela zginęło wielu ludzi. Zabrał łupy zdobyte w mieście, potem zaś miasto spalił, a domy jego i otaczające je mury porozwalał. Kobiety i dzieci wzięli do niewoli, bydło zaś sobie przywłaszczyli. Akra. Miasto Dawidowe otoczyli wysokim i mocnym murem i obronnymi wieżami, tak że stało się ono dla nich warownią. Tam osadzili grzeszny naród, ludzi wiarołomnych, a ci się tam obwarowali. i nagromadzili sobie broni i żywności i złożyli tam łupy zdobyte w Jerozolimie i stali się groźną matnią. Zamek stał się dla świątyni zasadzką i złośliwym przeciwnikiem Izraela bez przerwy. Wokoło świątyni wylali krew niewinną i samą świątynię zbezcześcili. To przez nich pouciekali mieszkańcy Jeruzalem i stało się ono siedzibą cudzoziemców. Dla własnych obywateli stało się obcym miastem i własne dzieci musiały je opuścić. Świątynia spustoszona, jak gdyby pustynia. Uroczystości przemieniły się w płacz. Szabaty jej stały się pośmiewiskiem, a cześć jej w niwecz się obróciła. Jak wielka chwała kiedyś, tak wielkie teraz stało się jej upokorzenie. Wielkość jej w żałobę się przemieniła. Dekret Antiocha IV Epifanesa. Król wydał dekret dla całego państwa. Wszyscy mają być jednym narodem i niech każdy zarzuci swoje obyczaje. Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat. Król posłał swoich wysłańców do Jerozolimy i do miast judzkich z pisemnym poleceniem, żeby postępowały według obyczajów, które dla kraju były obce. Żeby w świątyni zaprzestano składać całopalenia, ofiary krwawe, a także ofiary płynne. Żeby znieważano szabat i święta i żeby zbezczeszczono świątynię i świętych. Żeby natomiast sporządzono ołtarze, święte gaje i posągi bożków oraz składano na ofiarę mięso świń i innych nieczystych zwierząt. Żeby synów swoich pozostawiali bez obrzezania i żeby dusze swoje brukali wszystkim, co jest nieczyste i światowe. W ten sposób mieli zapomnieć o prawie i zarzucić wszystkie jego nakazy. Kto by zaś nie postąpił zgodnie z królewskim rozporządzeniem, miał być ukarany śmiercią. Podobne do tego rozkazu pismo wystosował do całego swego królestwa, a nadto nad całym narodem ustanowił nadzorców. Miastom zaś judzkim polecił, by jedno po drugim składało ofiary bogom. Z pomiędzy narodu wielu przyłączyło się do nich, mianowicie ci wszyscy, którzy odpadli od prawa. Oni to wiele złego dokonali w kraju i byli powodem tego, że Izraelici musieli się kryć i chować w miejscach dostępnych tylko dla zbiegów. W dniu 15 miesiąca Kislew, 145 roku, na ołtarzu całopalenia wybudowano ohydę spustoszenia, a w okolicznych miastach judzkich pobudowano także ołtarze, ofiary kadzielne składano nawet przed drzwiami domów i na ulicach. Księgi prawa, które znaleziono, darto w strzępy i palono ogniem. Wyrok królewski pozbawiał życia tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się księga przymierza, albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami prawa. Tak z miesiąca na miesiąc stosowano przemoc przeciw Izraelowi, przeciwko każdemu, kogokolwiek udało im się pochwycić w miastach. Dnia 12, 5 miesiąca, Kislew, składano ofiary na ołtarzu, który wzniesiono na ołtarzu całopalenia. Wtedy to na mocy królewskiego dekretu wymordowano kobiety, które obrzezały swoje dzieci i powieszono im niemowlęta na szyjach, a także zabito domowników i tych, którzy dokonywali na nich obrzezania. Wielu jednak z pomiędzy Izraelitów postanowiło sobie i mocno trzymało się swego postanowienia, że nie będą jeść nieczystych pokarmów. Woleli raczej umrzeć, aniżeli skalać się pokarmem i zbezcześcić święte przymierze. Oddali też swoje życie. Wielki gniew Boży strasznie zaciążył nad Izraelem. Matatiasz i jego synowie. W tym czasie powstał Matatiasz, syn Jana, syna Symeona, kapłan z pokolenia Joariba z Jerozolimy, który mieszkał w Modin. Miał on 5 synów. Jana, który miał przydomek Gaddi, Szymona, który miał przydomek Tassi, Judę, który miał przydomek Machabeusz, Eleazara, który miał przydomek Awaran i Jonatana, który miał przydomek Apfus. Kiedy zobaczył on świętokradztwa, które się działy między ludem w Judzie i w Jerozolimie, powiedział: biada mi, dlaczego się urodziłem? Czy po to, żeby oglądać upadek mego narodu i upadek świętego miasta? Oto zasiedli tam po to, żeby wydać je w ręce nieprzyjaciół, a świątynię w ręce cudzoziemców. Świątynia stała się podobna do człowieka bez czci, a wspaniałe jej naczynia zabrano do niewoli. Niemowlęta jego mordowano na ulicach, a młodzieńcy padali pod nieprzyjacielskim mieczem. Jakiś naród nie rozciągał nad nim władzy i siłą nie zabierał z niego łupów. Wszystkie jego ozdoby zrabowano, niegdyś wolne, stało się niewolnikiem. I oto w niwecz obrócona jest świętość nasza, piękność nasza i chwała nasza, a poganie jest bezcześcili. Na cóż więc nam jeszcze życie? Matatiasz i jego synowie rozdarli swoje szaty, włożyli na siebie wory i gorzko płakali. Wybuch powstania. Wtedy do miasta Modin przybyli królewscy wysłańcy, którzy zmuszali do odstępstwa przez uczestnictwo w składaniu ofiary. Wielu z pomiędzy Izraelitów przyszło do nich. Gdy jednak zebrali się Matatiasz i jego synowie, wtedy królewscy wysłańcy zwrócili się do Matatiasza słowami: Ty jesteś zwierzchnikiem sławnym i wielkim w tym mieście, a powagę twoją umacniają synowie i krewni. Teraz więc ty pierwszy przystąp i wykonaj to, co jest polecone w królewskim dekrecie, tak jak to uczyniły już wszystkie narody, a nawet mieszkańcy Judy i ci, którzy pozostali w Jerozolimie. Za to ty i synowie twoi będziecie należeli do królewskich przyjaciół. Ty i synowie twoi będziecie zaszczytnie obdarzeni srebrem, złotem i innymi darami. Na to jednak Matatiasz odpowiedział donośnym głosem: Jeżeli nawet wszystkie narody, które mieszkają w państwie podległym królewskiej władzy, na znak posłuszeństwa swemu królowi odstąpiły od kultu swych ojców i zgodziły się na jego nakazy, to jednak ja, moi synowie i moi krewni będziemy postępowali zgodnie z przymierzem, które zawarli nasi ojcowie. Niech nas Bóg broni od przekroczenia prawa i jego nakazów. Królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni i od naszego kultu nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo. Zaledwie skończył mówić te słowa, pewien człowiek, Judejczyk, przystąpił do ołtarza w Modin, ażeby złożyć ofiarę zgodnie z królewskim dekretem. Gdy zobaczył to Matatiasz, zapłonął gorliwością i zadrżały mu nerki i zawrzał gniewem, który był słuszny. Pobiegł więc i zabił tamtego obok ołtarza. Zabił wtedy także królewskiego urzędnika, który zmuszał do składania ofiar. Ołtarz zaś rozwalił. Zapałał gorliwością o prawo i tak uczynił jak Finees Zambriemu, synowi Saloma. Wtedy też Matatiasz zaczął w mieście wołać donośnym głosem: Niech idzie za mną każdy, kto płonie gorliwością o prawo i obstaje za przymierzem. Potem zaś on sam i jego synowie uciekli w góry, pozostawiając w mieście wszystko, co tylko posiadali. Pierwsze walki. Wtedy wielu ludzi, którzy szukali tego, co sprawiedliwe i słuszne, udało się na pustynię i tam przebywało razem ze swoimi dziećmi, żonami i bydłem. Wszystko bowiem, co złe, zwaliło się na nich. Do urzędników zaś królewskich i do wojska, które było w Jerozolimie, w mieście Dawidowym, doniesiono, że ludzie, którzy wzgardzili królewskim rozkazem, poszli na pustynię do jaskiń. Wielu więc udało się za nimi w pościg, a kiedy ich napotkali, rozłożyli się obozem naprzeciwko nich. Potem rozpoczynali z nimi walkę w dzień szabatu. Mówili do nich: Dość już, wyjdźcie i uczyńcie to, co głosi królewski rozkaz, a będziecie żyli. Odpowiedzieli: Nie wyjdziemy, nie będziemy robili tego, co głosi królewski rozkaz i nie znieważymy szabatu. Zaraz więc tamci zaczęli walczyć przeciwko nim. Oni jednak ani im nie odpowiedzieli, ani kamieniami na nich nie rzucali, ani nawet jaskiń nie zatarasowali. Mówili tylko: Umrzyjmy wszyscy z czystym sumieniem. Niebo i ziemia są naszymi świadkami, że wy niesprawiedliwie nas mordujecie. Natarli tamci na nich w czasie walki prowadzonej w szabat, tak że zostali oni pozabijani, a także ich żony, dzieci, blisko 1000 ludzi i bydło. Kiedy Matatiasz i jego przyjaciele dowiedzieli się o tym, bardzo ich opłakiwali, a jeden do drugiego mówił: Jeżeli wszyscy będziemy tak postępowali jak nasi bracia i w szabat nie będziemy walczyć z poganami o nasze życie i nasze ustawy, to teraz bardzo szybko zgładzą nas z ziemi. Tego więc dnia postanowili: Jeśli by jakikolwiek człowiek w dzień sobotni wyszedł walczyć przeciwko nam, my będziemy z nim walczyli, żebyśmy nie zginęli wszyscy, tak jak zginęli nasi bracia w jaskiniach. Działalność Matatiasza. Wtedy przyłączyło się do nich zgromadzenie Asydejczyków, Izraelici mocni i odważni, z których każdy dobrowolnie stanął w obronie prawa. Wszyscy również, którzy uciekali od złego, przyłączyli się do nich i wzmocnili ich. W ten sposób utworzyli oni wojsko i w gniewie uderzyli na grzeszników, a w swej zapalczywości na ludzi wiarołomnych. Reszta zaś szukała ratunku w ucieczce do pogan. Matatiasz i jego przyjaciele obchodzili wszystkie miejscowości i rozwalali ołtarze oraz obrzezywali nieobrzezane dzieci, jakie tylko spotkali na izraelskich ziemiach. Prześladowali synów pychy, a szczęście sprzyjało ich postępowaniu. Tak więc bronili prawa przed poganami i królami i nie pozostawili grzesznikowi pola do działania. Śmierć Matatiasza. Kiedy zbliżyły się dni śmierci Matatiasza, powiedział do swoich synów: teraz jest czas, w którym pycha jest górą, czas karania, czas, kiedy panuje żądza zniszczenia i straszliwy gniew. Teraz więc, dzieci, brońcie prawa, a nawet życie swoje oddajcie za przymierze zawarte z waszymi ojcami. Pamiętajcie o tym, jak postępowali ojcowie, co czynili za swojego życia, a zdobędziecie wielką chwałę i imię wasze wiecznie wspominać będą. Czyż nie w czasie pokusy Abraham okazał się wiernym i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość? Józef w czasie największych trudności zachował przykazanie i został panem Egiptu. Nasz praojciec Finees za swoją wielką gorliwość otrzymał obietnicę kapłaństwa na wieki. Jozue za zachowanie Bożego polecenia został sędzią Izraela. Kaleb za to, że przed zgromadzeniem wydał świadectwo, otrzymał ziemię w dziedzictwo. Dawid za swoją pobożność odziedziczył na wieki tron królewski. Eliasz w nagrodę za swoją wielką gorliwość o prawo został zabrany do nieba. Hananiasz, Azariasz i Miszael przez wiarę zostali wyratowani z płomienia. Daniel dzięki swej niewinności z paszczy lwów został ocalony. Tak możecie przejść myślą jedno pokolenie po drugim i przekonacie się, że nie zawiedzie się ten, kto w nim pokłada swe nadzieje. Nie obawiajcie się zatem pogróżek grzesznego człowieka, bo jego chwała to gnój i robactwo. Dziś się wywyższa, a jutro już go nie znajdzie, bo powrócił do swego prochu i przepadły jego zamysły. Synowie, bądźcie mężni i mocni w zachowaniu prawa, przez nie bowiem dostąpicie chwały. Oto wasz brat Szymon. Wiem, że jest on człowiekiem rozważnym. Jemu będziecie posłuszni po wszystkie dni, bo on będzie wam zastępował ojca. A Juda Machabeusz, który od samej młodości odznacza się nadzwyczajną siłą, będzie dowódcą waszego wojska i będzie prowadził wojnę z ludami. Wy więc ściągnijcie do siebie tych wszystkich, którzy przestrzegają prawa i w imieniu swego ludu wykonajcie pomstę. Ściśle odpłaćcie poganom, a trzymajcie się przepisów prawa. Potem udzielił im swego błogosławieństwa i został dołączony do swoich przodków. Zmarł w roku 146 i został pochowany w rodzinnych grobach w Modin. Cały Izrael opłakiwał go z bardzo wielkim żalem. Juda Machabeusz. Pieśń pochwalna. Miejsce jego zajął tymczasem jego syn Juda, który miał przydomek Machabeusz. Wsparli go wszyscy jego bracia i wszyscy, którzy przedtem przyłączyli się do jego ojca. Z radością prowadzili wojnę w obronie Izraela. On rozprzestrzenił chwałę swego ludu, przywdział bowiem na siebie pancerz jak olbrzym, przepasał się wojennym orężem i rozpoczął wojnę, ochraniając wojsko swym mieczem. W czynach swoich był podobny do lwa, do lwiątka, które ryczy, rzucając się na zdobycz. Ścigał bezbożnych i tropił ich, a na pastwę płomieni oddał tych, którzy niepokoili jego naród. Bezbożni ze strachu przed nim byli przerażeni, drżeli wszyscy, którzy bezbożnie postępowali, a on wybawiał i szczęście mu sprzyjało. Wielu królów rozgniewał na siebie, ale Jakub cieszył się z jego czynów i aż na wieki błogosławiono pozostanie jego pamięć. Przeszedł przez judzkie miasta i wygubił w nich ludzi bezbożnych i odwrócił gniew Boży od Izraela. Aż na krańcach ziemi było znane jego imię i tych zgromadził, którzy mieli zginąć. Zwycięstwo nad Apoloniuszem. Apoloniusz zebrał pogan i liczne wojsko z Samarii, żeby walczyć przeciwko Izraelowi. Juda dowiedział się o tym, wyszedł mu naprzeciw, pobił go i zabił. Padło wielu zabitych, a reszta pouciekała. Oni zaś zabrali łupy na nich zdobyte, a Juda wziął sobie miecz Apoloniusza i walczył nim przez całe swoje życie. Zwycięstwo nad Seronem. Seron, dowódca wojsk syryjskich, dowiedział się o tym, że Juda zebrał sobie ludzi i zgromadził prawowiernych, aby wyjść na wojnę. Powiedział więc: uczynię głośnym swoje imię i chwałę dla siebie przygotuję w królestwie. Będę walczył przeciwko Judzie i przeciwko tym, co się z nim złączyli, a którzy lekceważą królewskie rozkazy. Tak więc wyruszył on, a z pomocą mu wyruszyło także silne wojsko bezbożnych, aby na synach Izraela wykonać zemstę. Gdy zbliżył się do stóp wzniesienia, na którym leży Bet-Horon, wtedy Juda z małym oddziałem wyszedł mu naprzeciw. Gdy zobaczyli wojsko, które szło naprzeciw nim, powiedzieli do Judy: nas jest tak mało, czy będziemy mogli walczyć z tym tak wielkim, potężnym mnóstwem? A przecież my dzisiaj nic jeszcze nie jedliśmy i sił nam zabrakło. Juda odparł: bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, bo niebu nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej, czy małej liczby. Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska. Prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z nieba. Oni przychodzą do nas pełni pychy i bezprawia, po to, aby wytępić nas razem z żonami naszymi i dziećmi i aby nas obrabować. My zaś walczymy o swoje życie i o swoje obyczaje. On sam skruszy ich przed naszymi oczami. Wy zaś ich nie obawiajcie się. Gdy skończył swoje przemówienie, nagle uderzył na nich, tak że Seron i jego wojsko zostało przez nich pobite. Ścigali ich od przejścia Bet-Horon aż do równiny. Spośród nich padło blisko 800 ludzi, a inni pouciekali do ziemi Filistynów. Wtedy zaczęto się bać Judy i jego braci, a strach przed nimi padł na okoliczne narody. Wieść o nim doszła aż do króla, a narody opowiadały o walkach Judy. Przygotowania króla do wyprawy na wschód. Antioch, dowiedziawszy się o tych wypadkach, zawrzał gniewem. Rozesłał rozkazy i zgromadził wszystkie siły swego królestwa, armię bardzo wielką. Potem zaś otworzył swój skarbiec i na rok naprzód wydał żołd żołnierzom. Polecił też, żeby byli gotowi na wszystko. Wtedy jednak zauważył, że w skarbcach brak pieniędzy. Rozruchy bowiem i utrapienia, jakie sprowadził na te okolice, gdzie kazał znieść obyczaje obowiązujące od najdawniejszych lat, sprawiły, że podatki były małe. Obawiał się więc, że jak nieraz się to już zdarzało, nie będzie miał pieniędzy na wydatki i na podarunki, które poprzednio rozdawał hojną ręką. Był bowiem bardziej rozrzutny niż inni królowie jego poprzednicy. W tych wielkich swoich kłopotach postanowił, że uda się do Persji, zbierze podatki z tamtejszych krain i nagromadzi wiele pieniędzy. Jako wielkorządce królewskiego od rzeki Eufrat aż do granic Egiptu zostawił Lizjasza, człowieka poważanego, pochodzącego z królewskiego rodu. I polecił mu, żeby aż do jego powrotu wychowywał jego syna Antiocha. Pozostawił mu także połowę swych wojsk razem ze słoniami i dał mu wskazówki co do wszystkich swoich zamiarów i co do mieszkańców Judei i Jerozolimy, żeby mianowicie wysłał przeciwko nim wojsko, starł i zniósł całkowicie siły izraelskie i to, co pozostało z Jerozolimy, żeby wymazał nawet pamięć o nich na tym miejscu, żeby obcych ludzi osiedlił na ich obszarach, a ziemię losem porozdzielał. Wtedy król zabrał drugą połowę swych wojsk w roku 147, wyruszył z królewskiej swej stolicy Antiochii, przeprawił się przez rzekę Eufrat i przeszedł przez górne krainy. Przygotowania do bitwy z Nikanorem i Gorgiaszem. Lizjasz wybrał Ptolemeusza, syna Dorymenesa, Nikanora i Gorgiasza, ludzi walecznych z pomiędzy królewskich przyjaciół, i posłał z nimi 40 000 pieszych i 7 000 konnicy, żeby poszli do ziemi judzkiej i spustoszyli ją zgodnie z królewskim rozkazem. Wyruszyli oni z całym swym wojskiem, przybyli w pobliże Emmaus i rozłożyli się obozem na równinie. Gdy kupcy tamtejszej okolicy dowiedzieli się o tym, wzięli bardzo dużo srebra i złota oraz pęta na nogi i przybyli do obozu, aby Izraelitów wziąć sobie za niewolników. Przyłączyły się do nich także oddziały z Syrii i z ziemi filistyńskiej. Juda razem z braćmi zobaczył, że zło przebiera miarę i że wojska obozują już na ich ziemi. Dowiedzieli się też o rozkazach, które król wydał, żeby naród zniszczyć zupełnie. Jeden więc do drugiego mówił: przeciwstawmy się zniszczeniu naszego narodu. Walczmy w obronie naszego narodu i świętości. Zgromadzili się więc wszyscy, by być gotowi do walki, a także by się modlić i prosić o łaskę i zmiłowanie. Jeruzalem było niezamieszkane jak jakaś pustynia. Spośród jego synów nikt do niego nie wchodził ani nie wychodził. Świątynię deptano. W zamku synowie cudzoziemców, a miasto jak gospoda dla pogan. Od Jakuba odeszła radość, nie słychać już fletu ni harfy. zeszli się i udali się do Mispa naprzeciw Jerozolimy, dlatego że niegdyś Mispa było dla Izraela miejscem modlitwy. Tego dnia pościli, włożyli na siebie wory, głowy posypali popiołem i porozdzierali swoje szaty. Potem rozwinęli księgę prawa w tym samym celu, w jakim poganie zapytują posągi swych bóstw. Potem przynieśli kapłańskie szaty, pierwsze plony i dziesięciny. Przywołali także Nazirejczyków, których liczba dni już była pełna. I wołali do nieba słowami: co mamy czynić z tymi, gdzie ich zaprowadzić? Świątynia Twoja została podeptana i znieważona, a kapłani Twoi trwają w żałobie i poniżeniu. A oto jeszcze poganie zebrali się przeciwko nam, aby nas zniszczyć całkowicie. Ty wiesz, jakie oni mają przeciw nam zamiary. Jak będziemy mogli ostać się przed nimi, jeżeli Ty nas nie wspomożesz? Wtedy zaczęli grać na trąbach i podnieśli ogromny krzyk. Potem Juda ustanowił dowódców nad ludem. Tysiączników, setników, pięćdziesiątników i dziesiętników. Powiedział też, żeby zgodnie z prawem wrócili do domu ci, którzy budowali dom, ożenili się właśnie, założyli winnice lub byli bojaźliwi. Wtedy wojsko wyruszyło w drogę i na południe od Emaus rozłożyło się obozem. Juda zaś powiedział: przepaśćcie się i bądźcie waleczni. Jutro rano bądźcie gotowi walczyć przeciwko tym poganom, którzy zeszli się przeciwko nam, żeby całkowicie zniszczyć nas i naszą świątynię. Lepiej nam przecież zginąć w bitwie, niż patrzeć na niedolę naszego narodu i świątyni. Jakakolwiek zaś będzie wola w niebie, tak niech się stanie. Klęska Gorgiasza. Gorgiasz wziął ze sobą 5000 piechoty i 1000 wyborowej konnicy i w nocy wyszedł z obozu, ażeby niespodzianie napaść na obóz Żydów i zadać im klęskę. Przewodnikami jego byli żołnierze z zamku. Juda jednak dowiedział się o tym i sam ruszył z wojownikami, aby uderzyć na siły królewskie, które pozostały w obozie pod Emaus jeszcze w tym czasie, kiedy część wojska była z dala od obozu. Gorgiasz w nocy przybył do obozu Judy. Nikogo jednak nie zastał. Szukał więc ich w górach, gdyż mówił sobie: oni uciekają przed nami. Z nastaniem dnia Juda ukazał się na równinie razem z 3000 żołnierzy. Poza pancerzami i mieczami nie mieli żadnej broni, jaką by mieć pragnęli. Zobaczyli zaś, jak obóz pogan był mocny i obwarowany i otoczony konnicą, a oni wyćwiczeni w walce. Wtedy Juda odezwał się do tych ludzi, którzy z nim byli: nie obawiajcie się ich wielkiej liczby, nie bójcie się ich natarcia. Przypomnijcie sobie, jak to w Morzu Czerwonym ocaleli nasi przodkowie, gdy ścigał ich Faraon razem z wojskiem. Teraz więc wołajmy do nieba, może ma w nas upodobanie i wspomni na przymierze zawarte z przodkami i zgniecie dzisiaj to wojsko przed nami, aby wszystkie narody przekonały się, że istnieje ten, który wybawia i ratuje Izraela. Poganie podnieśli oczy i zobaczyli, że oni idą przeciwko nim. Wyszli więc z obozu do walki. Ci, którzy byli obok Judy, zagrali na trąbach. Tak rozpoczęto bitwę. Poganie zostali pobici i uciekli na równinę, a którzy uciekali ostatni, wszyscy padli pod mieczem. Ścigano ich aż do Gezer, do równiny Idumejskiej, do Azotu i do Jamni. Zginęło z nich blisko 3000 żołnierzy. Potem Juda i wojsko powrócili z pościgu za nimi. Juda zaś powiedział do ludzi: na łupy się nie łakomcie, walka bowiem jest jeszcze przed nami. Gorgiasz i jego wojsko jest blisko nas na górze, stańcie więc teraz przeciwko naszym wrogom, pobijcie ich, a wtedy z całą swobodą będziecie mogli zabrać łupy. Jeszcze Juda tych słów nie dokończył, gdy ukazał się jakiś oddział, który schodził z góry. Zobaczył on, że swoi pouciekali, a obóz spalono. Dym bowiem, który się unosił, jasno ukazywał to, co się stało. Ci, którzy to zobaczyli, bardzo się przelękli. Kiedy zaś zobaczyli na równinie także wojsko Judy gotowe do boju, wszyscy uciekli do filistyńskiego kraju. Wtedy Juda zwrócił się, aby zabrać łupy z obozu. Zabrali wiele złota i srebra, a także purpury fioletowej i czerwonej i wiele innego bogactwa. Wracając zaś, śpiewali pieśni i dziękowali niebu, że jest dobre i że na wieki jego łaskawość. Tego bowiem dnia dokonało się prawdziwe wybawienie Izraela. Klęska Lizjasza. Ci z pogan, którzy zdołali się uratować, udali się do Lizjasza i donieśli mu o wszystkim, co się stało. On zaś, dowiedziawszy się o tym, zatrwożył się i upadł na duchu, bo z Izraelem nie tak się stało, jak on sobie życzył i nie tak wyszło, jak mu król rozkazał. W następnym więc roku zgromadził 60 000 wyborowej piechoty i 5 000 konnicy, aby ich pobić. Przybyli do Idumei i w Betsur rozłożyli się obozem. Juda z 10 000 żołnierzy wyruszył im naprzeciw. Kiedy zobaczył ogromne wojsko, modlił się słowami: Błogosławiony jesteś, Wybawicielu Izraela, który natarcie mocarza złamałeś ręką swego sługi Dawida i który obóz filistyński wydałeś w ręce Jonatana, syna Saula, i tego, który broń za nim nosił. Tak samo wydaj ten obóz w ręce ludu Twego izraelskiego. Niech będą pohańbieni razem ze swym wojskiem i ze swą konnicą. Ześlij na nich strach, zniszcz ich odwagę i męstwo, niech drżą z obawy przed swoją klęską. Powal ich na ziemię mieczem tych, którzy Cię miłują, i niechaj Cię pieśniami sławią wszyscy, co znają Twoje imię. Rzucili się jedni na drugich. Z wojska Lizjasza padło blisko 5 000 żołnierzy przez nich zabitych. Kiedy Lizjasz spostrzegł odwrót swoich szyków i odwagę żołnierzy Judy, jak gotowi byli albo żyć, albo mężnie zginąć, wycofał się do Antiochii i najmował żołnierzy, aby znów znaleźć się w Judei z większą ilością wojska. Oczyszczenie świątyni. Juda i jego bracia powiedzieli: oto nasi wrogowie są starci, chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić. Zebrało się więc całe wojsko i poszli na górę Syjon. Tam zobaczyli, że świątynia jest spustoszona, ołtarz zbezczeszczony, bramy popalone, na dziedzińcu krzaki rozrośnięte jakby w lesie albo na jakiejś górze, a pomieszczenia dla kapłanów zamienione w ruinę. Rozdarli więc swoje szaty, podnieśli ogromny płacz, głowy posypali popiołem i upadli twarzą na ziemię. Potem zaś zaczęli grać na trąbach sygnałowych i wołali do nieba. Wtedy Juda rozkazał ludziom, aby walczyli z tymi, co przebywali na zamku, aż świątynia zostanie oczyszczona. Wybrał kapłanów nienagannych i wiernych prawu. Oczyścili oni świątynię i wynieśli splugawione kamienie na nieczyste miejsce. Potem naradzali się, co zrobić z ołtarzem całopalenia, który został zbezczeszczony. Przyszła im jednak dobra myśl, żeby go rozwalić, aby nie było dla nich hańbą to, że poganie go zbezcześcili. Rozwalili więc ołtarz, a kamienie złożyli na oznaczonym miejscu na świątynnej górze, na tak długo, aż się ukaże prorok i nimi rozporządzi. Potem zaś, zgodnie z nakazami prawa, wzięli nieciosanych kamieni i na wzór poprzedniego wybudowali nowy ołtarz. Naprawili też świątynię i poświęcili wnętrze przybytku i dziedzińce. Wykonali także nowe święte naczynia, a do przybytku wnieśli świecznik, ołtarz kadzenia i stół. Na ołtarzu palili kadzidło, zapalili świece na świeczniku i jaśniały one w przybytku. Na stole położyli chleby, zawiesili zasłony. Tak do końca doprowadzili wszystko, czego się podjęli. 25 dnia 9 miesiąca, to jest miesiąca Kislew, 148 roku, wstali wcześnie rano i zgodnie z prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, które wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach. Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon, aż pod niebo wysławiał tego, który im zesłał takie szczęście. Przez 8 dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. Fasady świątyni ozdobili złotymi wieńcami i małymi tarczami. Odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów i drzwi do nich pozakładali, a między ludem panowała bardzo wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez 8 dni, począwszy od dnia 25 miesiąca Kislew. W tym też czasie wokoło góry Syjon wybudowali wysoki mur i mocne wieże jako obronę przeciw poganom, aby nie przyszli i nie podeptali ich, jak to już poprzednio zrobili. Juda zostawił też tam wojsko, które miało jej strzec. Umocnił także Betsur, aby jej strzegło, a lud miał miejsce obronne od strony Idumei. Walki z sąsiednimi narodami. Gdy okoliczne narody dowiedziały się, że odbudowano ołtarz, a świątynię na nowo poświęcono, tak jak poprzednio, rozgniewały się bardzo i postanowiły, że trzeba wytępić tych z rodu Jakuba, którzy mieszkają pomiędzy nimi. Zaczęto więc lud mordować i tępić. Juda jednak walczył przeciwko synom Ezawa w Idumei, przeciwko Agrabatanie, bo dokoła osaczali Izraela. Zadał im wielką klęskę, zgnębił ich i zabrał łupy na nich zdobyte. Potem przypomniał sobie złości Bajanitów, oni to bowiem urządzali zasadzki na drodze i przez to byli dla ludu sidłem i zawadą. Zamknęli się przed nim w wieżach, ale on ich obległ i obłożył ich klątwą, a potem spalił ich wieże razem z tymi, którzy się do nich schronili. Następnie przeprawił się do Amonitów. Tam jednak zastał wojsko mocne i lud liczny pod dowództwem Tymoteusza. Stoczył z nimi wiele bitew, tak że zostali przed nim starci i zadał im klęskę. Zdobył jeszcze Jazer i przynależne miejscowości i wtedy dopiero wrócił do Judei. Walki w Galilei. Poganie z Gileadu zebrali się także, aby wytępić Izraelitów, którzy mieszkali na ich ziemiach. Oni jednak uciekli do twierdzy Datema i wysłali pismo do Judy i do jego braci z prośbą: poganie, którzy mieszkają wokoło nas, zebrali się przeciwko nam, aby nas wytępić. Przygotowują się, aby przyjść i zdobyć twierdzę, do której się schroniliśmy. Dowódcą ich wojska jest Tymoteusz. Przybądź więc i wybaw nas z ich ręki. Mnóstwo nas bowiem już zginęło. Mordują także wszystkich naszych braci, którzy mieszkają w Tubi. Uprowadzili ich żony i dzieci, a mienie im zabrali. Zginęło tam około 1000 ludzi. Jeszcze nie skończono czytać tych listów, gdy przybyli inni posłańcy z Galilei, którzy rozdzierając swe szaty oznajmili tymi słowami: z Ptolemajdy, Tyru, Sydonu i z pogańskiej części Galilei zebrało się wielu po to, aby nas zgubić. Gdy Juda i lud dowiedzieli się o tych wydarzeniach, zwołano wielkie zgromadzenie, aby się naradzić, jak należy pomóc braciom, którzy są w ucisku, gdyż poganie walczą przeciwko nim. Wtedy Juda powiedział do swego brata Szymona: wybierz sobie żołnierzy, idź i uwolnij swych braci, którzy mieszkają w Galilei. Ja zaś i mój brat Jonatan pójdziemy do Gileadu. W Judei na straży postawił Józefa, syna Zachariasza, i Azariasza, wodza ludu, razem z pozostałą częścią wojska. Rozkazał im mówiąc: stańcie na czele tego ludu, ale bitwy z poganami nie staczajcie tak długo, aż my powrócimy. Potem podzielił wojsko: z Szymonem 3000 żołnierzy w drogę do Galilei, a z Judą 8000 żołnierzy do Gileadu. Szymon udał się do Galilei i wiele bitew stoczył z poganami, tak że poganie zostali starci przed nim, a on ścigał ich aż do bram Ptolemajdy. Z pomiędzy pogan padło blisko 3000 żołnierzy, a on zabrał łupy na nich zdobyte. Zabrał też ludzi, którzy mieszkali w Galilei i w Arbatach, razem z żonami i dziećmi i ze wszystkim, co było ich własnością, i przyprowadził ich z wielką radością do Judei. Walki w Gileadzie. Juda Machabeusz zaś i jego brat Jonatan przeprawili się przez Jordan i 3 dni szli przez pustynię. Wtedy spotkali się z Nabatejczykami. Oni jednak przyjęli ich pokojowo i opowiedzieli im o wszystkim, co się działo z ich braćmi w Gileadzie, że mianowicie wielu z nich jest zamkniętych w Bosorra, w Bosor i Alema, w Kasfo, w Maket i Karnaim. A wszystko to są miasta wielkie i obronne, a także w pozostałych miastach Gileadu są pozamykani. Następnego dnia poganie mają zamiar otoczyć twierdzę wojskiem, zdobyć je i w ciągu jednego dnia wymordować ich wszystkich. Wtedy Juda razem ze swym wojskiem nagle zmienił swoją drogę i poszedł przez pustynię do Bosorra, zdobył miasto, wszystkich mężczyzn zabił ostrzem miecza, zabrał wszystkie łupy na nich zdobyte, a miasto spalił. W nocy zaś wyruszył stamtąd i udali się w stronę twierdzy. Rankiem, gdy podnieśli oczy, oto zobaczyli, jak wojsko liczne, nieprzeliczone, podprowadzało drabiny i machiny oblężnicze, aby zdobyć twierdzę. Już zaczynali z nimi walkę. Gdy Juda zobaczył, że bitwa już zaczęta, a zgiełk z miasta od trąbienia i okrzyków wzniósł się aż do nieba, powiedział do żołnierzy swego wojska: walczcie dzisiaj w obronie swych braci. 3 oddziałami zaszedł ich od tyłu, podczas gdy grano na trąbach i głośno odmawiano modlitwy. Wtedy wojsko Tymoteusza poznało, że to jest Machabeusz, i uciekło przed nim. On zaś zadał im wielką klęskę, gdyż tego dnia padło z pomiędzy nich blisko 8000 żołnierzy. Wtedy zwrócił się w stronę Alema, uderzył na nie i zdobył. Wszystkich mężczyzn zabił mieczem, zabrał wszystkie łupy na nich zdobyte, a miasto spalił. gdy odszedł stamtąd, zdobył Kasfo, Maket, Bosor i inne miasta Gileadu. Po tych wszystkich wypadkach Tymoteusz zebrał inne wojsko i rozłożył się obozem pod Rafon z drugiej strony potoku. Juda zaś wysłał wywiadowców, aby obejrzeli obóz, a oni mu donieśli: do niego ściągnęły wszystkie okoliczne narody, wojsko bardzo liczne, nawet Arabów najęto, aby im pomagali. Rozłożyli się obozem po drugiej stronie potoku i są gotowi wyjść do bitwy z tobą. Juda wyruszył przeciwko nim. Gdy Juda z wojskiem zbliżał się do potoku, Tymoteusz powiedział do dowódców swego wojska: jeżeli on pierwszy przejdzie do nas, nie będziemy mogli mu się oprzeć, gdyż z pewnością nas pokona. Jeżeli jednak będzie się obawiał i z tamtej strony rzeki rozłoży się obozem, wtedy przeprawimy się do niego i pokonamy go. Gdy Juda zbliżył się do potoku, nad jego brzegiem postawił pisarzy i rozkazał im: nie pozwalajcie, żeby ktokolwiek się zatrzymywał, wszyscy niech idą do walki. Sam pierwszy przeprawił się na ich brzeg, a za nim cały lud. Wszyscy poganie zostali przed nimi starci, do tego stopnia, że porzucili swą broń i uciekli na dziedziniec świątyni w Karnain. Ale oni miasto zdobyli, świątynię spalili razem z tymi, którzy w niej byli. Karnain zostało pokonane i nie mogło się już Judzie przeciwstawić. Wtedy Juda zebrał wszystkich Izraelitów, którzy mieszkali w Gileadzie, od najmniejszego aż do największego, razem z żonami, dziećmi i mieniem, bardzo wielki obóz, aby się udać do ziemi judzkiej. Przybyli do Efron, a było to miasto wielkie i bardzo mocne, położone w przejściu, i nie można było zboczyć ani na prawo, ani na lewo, aby je ominąć. Trzeba było przejść przez jego środek. Mieszkańcy miasta jednak zamknęli się i bramy zabarykadowali kamieniami. Juda wysłał do nich poselstwo i przemawiał do nich przyjaznymi słowami: przejdziemy przez twoją ziemię, idziemy bowiem do swego kraju. Nikt wam nic złego nie uczyni, tylko pieszo przejdziemy. Nie chcieli mu jednak otworzyć. Juda więc polecił ogłosić wojsku rozkaz, że każdy ma iść do natarcia z tego miejsca, na którym stoi. Ci więc ludzie, którzy należeli do wojska, rozpoczęli bitwę. Cały dzień i całą noc trwała walka przeciw miastu, aż miasto wpadło w jego ręce. Wtedy wszystkich mężczyzn zabił ostrzem miecza, miasto doszczętnie zburzył, zabrał łupy na nim zdobyte i po trupach przeszedł przez miasto. Potem przeszli przez Jordan na wielką równinę pod Bet-Szean. Juda zaś do pochodu dołączał tych, którzy pozostawali z tyłu i przez całą drogę dodawał ludowi odwagi tak długo, aż przyszli do ziemi judzkiej. Z największą radością weszli na górę Syjon i przyprowadzili zwierzęta na całopalenia, bo nikt z nich nie zginął, aż powrócili w pokoju. Nieposłuszeństwo Józefa i Azariasza. W tym czasie, kiedy Juda i Jonatan byli w ziemi gileackiej i kiedy ich brat Szymon był w Galilei pod Ptolemajdą, dowódcy wojska, Józef, syn Zachariasza i Azariasz, dowiedzieli się o bohaterskich czynach, jakich tamci dokonali w czasie wojny. Powiedzieli więc: my także powinniśmy zdobyć sobie sławę. Pójdziemy i będziemy walczyć z okolicznymi narodami. Wtedy wydali rozkaz wojsku, które było z nimi, i wyruszyli przeciw Jamni. Ale Gorgiasz i jego żołnierze wyszli z miasta do walki przeciwko nim. Józef i Azariasz zostali zmuszeni do odwrotu i ścigano ich aż do granic judejskich, a tego dnia spomiędzy ludu izraelskiego padło blisko 2000 żołnierzy. Lud poniósł wielką klęskę, bo nie słuchali Judy i jego braci, sądząc, że się wsławią męstwem, a przecież oni nie pochodzili z rodu tych mężów, przez których ręce zostało dane Izraelowi ocalenie. A bohater, Juda i jego bracia, mieli bardzo wielką chwałę u całego Izraela i u wszystkich narodów, gdziekolwiek dowiedziano się o ich imieniu. Gromadzono się u nich z życzeniami. Wyprawa przeciw Idumejczykom i Filistynom. Juda i jego bracia wyruszyli jeszcze i walczyli przeciwko synom Ezawa w kraju, który leży na południe. Zdobył Hebron i przynależne miejscowości, zburzył jego umocnienia, a wieże wokoło spalił. Potem wybrał się w drogę do ziemi Filistynów i przeszedł przez Marissę. W tym czasie padli w walce kapłani, którzy chcieli się wsławić męstwem i nierozważnie poszli do walki. Juda zwrócił się jeszcze w stronę Azotu, który leży na ziemi Filistynów, zburzył ich ołtarze, spalił posągi ich bogów, z miast zabrał łupy i wtedy dopiero powrócił do ziemi judzkiej. Śmierć króla Antiocha IV Epifanesa. W czasie swojej wyprawy po górnej krainie król Antioch dowiedział się, że w Persji, Elimais jest miasto sławne z bogactwa, ze srebra i złota, że jest tam nadzwyczaj bogata świątynia, a w niej złote hełmy, pancerze i zbroja, jaką pozostawił tam król macedoński Aleksander, syn Filipa, który panował najpierw nad Grekami. Udał się więc tam, usiłował zdobyć miasto i obrabować je. To mu się jednak nie powiodło, gdyż mieszkańcy miasta poznali jego zamiary. Stanęli do walki przeciwko niemu, a on musiał się wycofać. Z wielkim smutkiem powrócił stamtąd i udał się do Babilonu. Do Persji przybył do niego jakiś posłaniec z wiadomością, że pobite są te wojska, które były wysłane do ziemi judzkiej. Przede wszystkim wyruszył Lizjasz na czele ogromnego wojska i został przez nich pobity. Oni zaś stali się naprawdę mocni dzięki broni, wojsku, a także dzięki wielkim łupom, które zabrali pobitemu wojsku. Zburzyli ohydę, którą wybudowano na ołtarzu w Jerozolimie. Świątynie wokoło otoczyli wysokimi murami, jak poprzednio, a także jego miasto Bet-Sur. Gdy król usłyszał o tych wypadkach, zdumiał się i przeraził do tego stopnia, że padł na łoże i ze smutku się rozchorował, bo nie tak się stało, jak sobie życzył. Przez wiele dni tam przebywał, gdyż przyszedł na niego ciężki smutek i nawet pomyślał, że umrze. Przywołał więc wszystkich swoich przyjaciół i powiedział do nich: sen odszedł od moich oczu, a troska gniecie me serce. Powiedziałem więc w swoim sercu: doszedłem do tak wielkiej udręki i niepewności, w jakiej obecnie się znajduję, a przecież w używaniu swej władzy byłem łaskawy i miłosierny. Teraz jednak przypominam sobie całe zło, którego dopuściłem się w Jerozolimie. Zabrałem bowiem wszystkie srebrne i złote naczynia, które tam się znajdowały, i bez przyczyny wydałem rozkaz, aby wytępić wszystkich mieszkańców ziemi judzkiej. Wiem, że dlatego właśnie spotkało mnie to nieszczęście i oto od wielkiego smutku ginę na obcej ziemi. Wtedy przywołał Filipa, jednego ze swych przyjaciół, i ustanowił go zarządcą nad całym swoim królestwem. Potem wręczył mu diadem, płaszcz swój i sygnet, aby wychował jego syna Antiocha i wyuczył go tak, aby umiał rządzić. Tam też król Antioch zakończył swe życie w 149 roku. Antioch V Eupator, a Juda Machabeusz. Gdy Lizjasz dowiedział się, że król zakończył swe życie, ustanowił królem jego syna Antiocha, którego wychowywał od samej młodości. Nadał mu też przydomek Eupator. Ci, którzy przebywali na zamku, robili wokoło świątyni zasadzki na Izraela. Na każdym kroku wyrządzali im krzywdy, a wspomagali pogan. Juda więc postanowił ich wytępić i zwołał cały lud, aby dokonać przeciw nim oblężenia. Zeszli się wszyscy razem i rozpoczęli oblężenie jego w 150 roku. Sprowadzono też kusze i machiny oblężnicze, ale z pomiędzy oblężonych wydostało się kilku, a dołączyli się do nich niektórzy bezbożni Izraelici i poszli do króla, mówiąc: ile jeszcze czasu upłynie, nim wydasz wyrok i zemścisz się za naszych braci? Twojemu ojcu chętnie służyliśmy, wykonywaliśmy jego rozkazy i postępowaliśmy zgodnie z jego poleceniami. Dlatego oblężono nas na zamku, dlatego też synowie narodu naszego stali się wrogami dla nas. Ponadto mordowali każdego z naszych, kogo schwytali, i zrabowali nasze posiadłości. Wyciągnęli swe ręce nie tylko przeciwko nam, ale także przeciwko wszystkim swoim okolicznym krainom. A oto dzisiaj oblegają zamek w Jerozolimie, aby go zdobyć. Umocnili nawet świątynię i Bet-Sur. Jeżeli ze swej strony nie uprzedzisz ich jak najprędzej, to jeszcze gorszych rzeczy się dopuszczą i nie będziesz już mógł ich powstrzymać. Gdy król to usłyszał, rozgniewał się i zwołał na naradę wszystkich swoich przyjaciół, dowódców swego wojska i przełożonych nad konnicą. Z innych państw i z wysp zamorskich przybywali do niego wynajęci żołnierze, a liczba jego wojska wynosiła 100 000 piechoty, 20 000 konnicy i 32 słonie wyćwiczone w walce. Bitwa pod Bet-Zacharia. Przeszli oni przez Idumeę i koło Bet-Sur rozłożyli się obozem. Przez wiele dni walczyli i budowali machiny oblężnicze, ale obrońcy robili wypady, palili je i walczyli mężnie. Wtedy Juda odstąpił od zamku i rozłożył się obozem pod Bet-Zacharia naprzeciwko królewskiego obozu. Wczesnym rankiem król wyruszył i szybko wyprowadził wojsko w stronę Bet-Zacharia. Wojska ustawiły się do bitwy i zagrano na trąbach. Słoniom pokazano sok winnych jagód i morwy, aby je rozjuszyć do bitwy. Bestie poprzydzielano do falang i przy każdym słoniu ustawiono 1000 żołnierzy ubranych w łańcuszkowe pancerze i mających głowy okryte hełmami z brązu. Ponadto do każdej bestii przydzielono po 500 wyborowych jeźdźców. Oni już przedtem byli do bestii przydzieleni. Gdzie ona była, tam byli oni. Gdzie ona szła, tam szli oni razem z nią i nigdy od niej nie odstępowali. Na każdej bestii była przy pomocy specjalnych urządzeń umocowana wieża, która ją okrywała, a na niej wojenne narzędzia i 4 żołnierzy, którzy z niej walczyli, a oprócz tego kierujący nią Hindus. Pozostała część konnicy ustawiła się po jednej i po drugiej stronie, na 2 skrzydłach wojska, ażeby wrogów odstraszyć i zabezpieczyć walczące falangi. Gdy słońce zaczęło się odbijać w złotych i brązowych tarczach, to aż góry od nich zajaśniały i błyszczały jak ogniste pochodnie. Pewna część królewskiego wojska rozciągnęła się po pochyłości góry, a niektórzy byli w dolinie. Tak zaczęli bitwę pewni siebie i w całkowitym porządku. Zadrżeli wszyscy, którzy usłyszeli głos nadciągającej ogromnej ich liczby i chrzęst zbroi. Było to bowiem wojsko bardzo wielkie i mocne. Juda ze swym wojskiem przybliżył się także, aby rozpocząć bitwę, i z królewskiego wojska padło 600 żołnierzy. Eleazar Awaran zauważył, że jedna z bestii ma na sobie królewskie pancerze. Była ona większa od wszystkich innych bestii. Sądził on, że na niej jest król. Poświęcił się więc, żeby uratować swój naród, a równocześnie zapewnić sobie wieczną sławę. Odważnie i szybko przedostał się do niej przez środek falangi, zadając śmierć na prawo i lewo, tak, że odstępowano od niego na jedną i drugą stronę. Wtedy podszedł do słonia, przebił go od spodu i zabił, a słoń padając na ziemię przywalił go. Tak oddał tam życie. Gdy oni zobaczyli siłę królewską i napór jego wojska, wycofali się. Oblężenie świątyni jerozolimskiej. Część królewskiego wojska wyszła przeciwko nim w stronę Jerozolimy. Król zaś rozłożył obóz, aby walczyć przeciw Judei i przeciw górze Syjon. Z tymi, którzy byli w Bet-Sur, zawarł pokój. Wyszli oni z miasta, bo w kraju był rok szabatowy, a nie mieli dość żywności na to, aby mogli dłużej wytrzymać w zamknięciu. Król więc zajął Bet-Sur i pozostawił w nim załogę do strzeżenia go. Sam zaś rozpoczął oblężenie świątyni, które trwało przez długi czas. Ustawił tam kusze i oblężnicze machiny, mianowicie balisty do wyrzucania ognia i kamieni, balisty do rzucania strzał i proce. Oni jednak przeciwko ich oblężniczym machinom zrobili swoje machiny wojenne i bronili się przez długi czas. W spiżarniach brakowało im jednak żywności, bo był to 7 rok, a resztę zapasów zjedli ci, których z pomiędzy pogańskich narodów przyprowadzono do Judei. W świątyni więc pozostało już tylko niewielu obrońców, bo głód im bardzo dokuczał i porozchodzili się każdy do swojej rodzinnej miejscowości. Wtedy Lizjasz dowiedział się, że Filip, którego król Antioch jeszcze za życia ustanowił wychowawcą swego syna Antiocha, aby go nauczyć rządzić królestwem, powrócił z Persji i Medii razem z wojskiem, które było przy królu, i stara się o objęcie władzy. Wobec tego Lizjasz pospiesznie dał znak, aby odstąpić od oblężenia. Do króla, do dowódców wojska i do żołnierzy mówił: codziennie nas ubywa, żywności mamy mało, a miejsce, które oblegamy, jest warowne. Ponadto zaś sprawy królestwa na nas czekają. Teraz więc podajmy prawicę tym ludziom, zawrzyjmy pokój z nimi i z całym ich narodem. Pozwólmy, niech postępują zgodnie ze swoimi obyczajami, tak jak to robili poprzednio. Rozgniewali się oni bowiem i zrobili to wszystko z powodu tych obyczajów, których myśmy im zakazali. Słowa te spodobały się królowi i dowódcom. Wysłał poselstwo w sprawie zawarcia pokoju, a oni je przyjęli. Gdy król i dowódcy złożyli im zaprzysiężone zapewnienie, wtedy wyszli z twierdzy. Król udał się na górę Syjon, a kiedy zobaczył, jak to miejsce zostało umocnione, złamał przysięgę, którą złożył poprzednio, i mur wokoło rozkazał zburzyć. Potem zaś szybko odjechał i udał się do Antiochii. Zastał tam Filipa panującego nad miastem. Pobił go więc i miasto siłą opanował. Demetriusz I Soter. W roku 151 Demetriusz, syn Seleukosa, wyruszył z Rzymu z niewielką liczbą wojska. Wylądował w nadmorskim mieście i jako król zaczął tam panować. Gdy wszedł do królewskiego pałacu swoich przodków, wojska pochwyciły Antiocha i Lizjasza, aby ich przyprowadzić do niego. kiedy doniesiono mu o tym, powiedział: nie pokazujcie mi ich twarzy. Wojsko więc zamordowało ich, a Demetriusz zasiadł na tronie swego królestwa. Alkimos i Bakchides w Judei. Wtedy wszyscy wiarołomni bezbożni z pomiędzy Izraela przybyli do niego, a przywódcą ich był Alkimos, który chciał osiągnąć godność arcykapłana. Tak oskarżyli oni naród przed królem. Juda razem ze swoimi braćmi zgładził wszystkich twoich przyjaciół, a nas wypędził z ojczystego kraju. Poślij więc teraz jakiegoś swojego zaufanego, niech on się tam uda i naocznie się przekona o ogromnej krzywdzie, jaką wyrządził nam i królewskiemu krajowi. I niech ukaże ich razem z tymi wszystkimi, którzy im pomagają. Król wybrał Bakchidesa, jednego z królewskich przyjaciół, który władzę swą wykonywał za rzeką, a będąc wpływowym człowiekiem w państwie, oddany był królowi. Jego to wysłał razem z bezbożnym Alkimosem, któremu przyznał godność kapłańską i nakazał pomstę na synach Izraela. Wyruszywszy, przybyli wraz z licznym wojskiem do ziemi judzkiej. Stamtąd wysłał poselstwo do Judy i do jego braci, podstępnie używając słów pokojowych. Oni jednak nie uwierzyli ich słowom. Widzieli bowiem, że przybyli z licznym wojskiem. U Alkimosa i Bakchidesa zebrało się zgromadzenie uczonych w piśmie, aby naradzić się nad tym, co jest słuszne. Pierwsi z pomiędzy synów Izraela, Asydejczycy, starali się o to, żeby z nimi zawrzeć pokój. Mówili bowiem: razem z wojskiem przyszedł przecież arcykapłan z rodu Aarona. On nam nie zrobi żadnej krzywdy. Rozmawiał on z nimi pokojowo i przysiągł im, zapewniając: ani wam, ani też przyjaciołom waszym nie uczynimy nic złego. Uwierzyli mu więc, a on rozkazał pochwycić z pomiędzy nich 60 ludzi i zamordować ich w ciągu jednego dnia, zgodnie ze słowami Pisma. Ciała twych świętych porzucili, a krew ich rozlali wokoło Jeruzalem, i nie było, kto by ich pochował. Bojaźń zaś i strach padł na cały lud. Mówili bowiem: nie ma w nim prawdy ani sprawiedliwości. Złamali bowiem umowę i przysięgę, którą złożyli. Wtedy Bakchides odstąpił od Jerozolimy i rozłożył się obozem koło Bet-Zajd. Tam kazał pochwycić wielu tych ludzi, którzy sami uciekli od niego, i niektórych z pomiędzy ludu zamordował i wrzucił do wielkiej cysterny. Potem Bakchides oddał Alkimosowi władzę nad krajem i pozostawił mu wojsko do pomocy, sam zaś powrócił do króla. Alkimos starał się objąć władzę arcykapłańską, do niego zaś zeszli się wszyscy, którzy ciemiężyli swój własny naród, bo zawładnęli judzką krainą i przyczynili się do wielkiej klęski Izraela. Gdy Juda zobaczył całe zło, którego dopuścił się Alkimos i jego zwolennicy, w większym stopniu aniżeli poganie, obszedł wokoło wszystkie ziemie Judei i wywarł zemstę na odstępcach, tak że nie mogli oni poruszać się po kraju. Gdy Alkimos przekonał się, że Juda razem ze swoimi zwolennikami znów ma wiele sił, i kiedy spostrzegł, że nie będzie się mógł mu przeciwstawić, wrócił do króla i oskarżał ich o złe knowania. Nikanor w Judei. Wtedy król wysłał Nikanora, jednego z najznaczniejszych swoich dowódców, który nienawidził Izraela i wrogo do niego się odnosił. Wydał mu też rozkaz, aby wytępił naród. Nikanor zaś z licznym wojskiem przybył do Jerozolimy, a do Judy i jego braci wysłał poselstwo, podstępnie mówiąc do nich pokojowymi słowami: niech między mną a wami nie będzie żadnej wojny. Z nielicznym oddziałem przybędę, aby w pokoju zobaczyć was osobiście. Przybył więc do Judy i wzajemnie po przyjacielsku się pozdrowili, ale nieprzyjaciele byli w pogotowiu, aby Judę porwać. Wtedy Juda dowiedział się, że przybył do niego zdradliwie. Przeląkł się więc go i nie chciał więcej się z nim widzieć. Nikanor zaś domyślił się, że jego zamiar został odkryty. Wystąpił więc do walki przeciwko Judzie koło Hafar Salama. Spośród wojska Nikanora padło blisko 500 żołnierzy, a reszta uciekła do miasta Dawidowego. Po tych wypadkach Nikanor udał się na górę Syjon. Ze świątyni pomiędzy kapłanów i pomiędzy starszych ludu wyszli niektórzy, aby pokojowo go powitać i pokazać mu całopalenie, które miało być złożone za króla. On jednak wyszydził ich
i wyśmiał, i znieważył.
Przemówił też zarozumiale, a nawet pełen gniewu przysiągł, jeżeli w tej chwili Juda razem ze swoim wojskiem nie zostanie wydany w moje ręce, spalę tę świątynię, gdy szczęśliwie powrócę. I wyszedł z wielkim gniewem. Wtedy kapłani powrócili, stanęli przed ołtarzem i przed przybytkiem, zaczęli płakać i modlić się. Ty sam wybrałeś tę świątynię, aby była poświęcona Twojemu imieniu, aby była dla Twojego ludu domem modlitwy i błagania. Dokonaj pomsty na tym człowieku i na jego wojsku. Niech zginą od miecza. Pamiętaj o ich bluźnierstwach i nie pozwól im nadal trwać. Nikanor odszedł z Jerozolimy i rozłożył się obozem w Bet-Horon. Tam przyłączyło się do niego wojsko z Syrii. Juda zaś rozłożył się obozem Adasa razem z 3000 żołnierzy i modlił się słowami: gdy bluźnili posłowie króla, wtedy anioł stanął i zabił z pomiędzy nich 185 000. Tak samo zetrzyj to wojsko dzisiaj przed nami. Niech poznają ci, którzy pozostaną, jak strasznie zbluźnił on przeciwko twojej świątyni. Osądź go tak, jak jego złość na to zasługuje. W 13 dniu miesiąca Adar wojska spotkały się w walce i wojsko Nikanora zostało starte. On sam pierwszy padł w bitwie, a gdy jego wojsko zobaczyło, że Nikanor zginął, porzuciwszy broń, uciekło. Ścigali więc ich dzień drogi od Adasa aż blisko Gezer. Wtedy na trąbach dano znak za nimi. I ze wszystkich dookoła wiosek judejskich wyszli mieszkańcy i osaczyli ich. Tamci obrócili się przeciwko nim, ale wszyscy padli od miecza i nie pozostał z nich ani jeden. Zebrano łupy i to, co tamci zrabowali, głowę zaś Nikanora i jego prawą rękę, którą tak hardo wyciągnął, obcięli, zanieśli do Jerozolimy i zawiesili obok miasta. Lud zaś bardzo się uradował, a dzień ten obchodził jako dzień wielkiej radości. Postanowiono też, żeby corocznie ten dzień obchodzić uroczyście dnia 13 Adar. Na krótki czas pokój zapanował w ziemi judzkiej. Wieści o Rzymianach. Juda dowiedział się o sławie, jaką cieszą się Rzymianie, że są nadzwyczaj mocni, że życzliwość okazują tym wszystkim, którzy się do nich przyłączają, a nawet przyjaźń zawierają z tymi, którzy udają się do nich, gdyż są nadzwyczaj mocni. Opowiadano mu o ich wojnach i o bohaterskich czynach, których dokonali w wojnie z Galatami, jak ich zwyciężyli i zmusili do płacenia daniny. Tak samo i o czynach dokonanych w hiszpańskim kraju w celu zawładnięcia tamtejszymi kopalniami srebra i złota. Jak każdym krajem, choćby to był kraj najbardziej od nich odległy, zawładnęli dzięki swojej roztropności i cierpliwości. Jak pokonali królów, którzy z końca świata przeciw nim wyruszyli, zadając im wielką klęskę, i jak inni corocznie płacą im daniny. Tak samo królów kitejskich Filipa i Perseusza, razem z tymi, którzy przeciwko nim wzniecili powstanie, w czasie wojny starli i siłą poddali swej władzy. Pokonany przez nich został nawet Antioch Wielki, król Azji, który wyszedł na wojnę przeciwko nim, mając 120 słoni, konnice, rydwany i bardzo wiele wojska. A jednak wzięli go do niewoli żywego i wyznaczyli jemu i jego następcom zapłacenie sobie wielkiej daniny, danie zakładników i odstąpienie krain, a mianowicie Indii, Medii, Lidii i części najpiękniejszych ich posiadłości. Oni zaś odebrali je od niego i oddali królowi Eumenesowi. Opowiadano też, jak mieszkańcy Helady zamierzali wyruszyć, aby ich wytępić. Oni jednak dowiedzieli się o tym, wysłali do nich jednego wodza, który walczył z nimi, także padło spośród nich wielu zabitych, żony ich i dzieci zostały wzięte do niewoli, złupili ich, a ziemię ich sobie przywłaszczyli. Zburzyli ich twierdze, a ich samych aż do tego dnia trzymają w niewoli. Każde ich królestwo i każdą wyspę, która kiedykolwiek im się przeciwstawiła, zgnietli i poddali je sobie w niewolę. Z przyjaciółmi zaś swoimi i ze sprzymierzeńcami zachowują przyjaźń. Nad pobliskimi królestwami rozciągnęli swoją władzę i nad tymi, które są daleko, do tego stopnia, że strach przejmuje wszystkich, gdy słyszą o ich imieniu. Komu zechcą pomóc w osiągnięciu władzy królewskiej, ten panuje, a których chcą, zrzucają z tronu, bo doszli do ogromnej potęgi. Przy tym wszystkim zaś ani jeden z nich nie kładzie sobie diademu na głowę i nikt nie okrywa się purpurą, aby się nią chełpić. Raczej ustanowili sobie radę. Codziennie zbiera się ich 320 i zawsze radzą nad ludem, jakby najlepiej zachować w nim ład. Corocznie zaś jednemu tylko człowiekowi powierzają zarząd nad nimi, panowanie nad całym krajem, który im podlega, a wszyscy temu jednemu są posłuszni i nie ma pomiędzy nimi zazdrości ani nienawiści. Przymierze Judy z Rzymianami. Juda więc wybrał Eupolemosa, syna Jana, który był synem Akosa, oraz Jazona, syna Eleazara, aby ich posłać do Rzymu. Mieli oni zawrzeć z nimi przyjaźń i przymierze w tym celu, aby zdjęto z nich jarzmo. Widać bowiem było, że królestwo greckie usiłuje wziąć Izraela w niewolę. Udali się więc do Rzymu, a droga była bardzo daleka. Weszli do senatu i tak się odezwali. Juda, który nosi przydomek Machabeusz, jego bracia i lud żydowski, wysłali nas do was, abyśmy z wami zawarli przymierze i pokój, aby zapisano nas jako waszych sprzymierzeńców i przyjaciół. Przemówienie im się podobało. To zaś jest odpis listu, który został napisany na tablicach z brązu i posłany do Jerozolimy, aby tam był u nich jako akt upamiętniający pokój i przymierze. Niech Rzymianom i narodowi żydowskiemu zawsze dobrze się powodzi na morzu i na lądzie, a miecz nieprzyjacielski niech będzie od nich z daleka. Jeżeli by jednak najpierw albo Rzymowi, albo któremukolwiek z jego sprzymierzeńców na całym obszarze podległym ich władzy zagrażała wojna, wtedy naród żydowski, zależnie od tego, jak okoliczności będą wymagały, z całym poświęceniem będzie w walce pomagał. Walczącym zaś wrogom, o ile Rzym będzie uważał za słuszne, nie będzie dawał ani dostarczał zboża, broni, pieniędzy, ani okrętów. Postanowień tych będą przestrzegali bez żadnego wynagrodzenia. Tak samo, jeżeli narodowi żydowskiemu najpierw wojna będzie zagrażała, wtedy Rzymianie, zależnie od tego, jak okoliczności będą im wskazywały, chętnie w walce będą im pomagali. Walczącym zaś wrogom, o ile Rzym będzie uważał za słuszne, nie będą dostarczane zboże, broń, pieniądze, ani okręty. Postanowień tych będą przestrzegali bez żadnego podstępu. Na podstawie tych postanowień Rzymianie ułożyli swoje stosunki z ludem żydowskim. Jeżeli by zaś jedni i drudzy do tych postanowień coś chcieli dodać, albo z nich coś skreślić, będą mogli to uczynić wedle swej woli. Dodatek albo skreślenie będą ważne. Co zaś dotyczy krzywd wyrządzonych im przez króla Demetriusza, to napisaliśmy do niego te słowa. Dlaczego na naszych przyjaciół i sprzymierzeńców, na Żydów, włożyłeś tak ciężkie jarzmo? Jeżeli jeszcze będą skarżyli się na ciebie, wtedy ujmiemy się za ich prawami i pobijemy cię na morzu i na lądzie. Śmierć Judy Machabeusza. Demetriusz dowiedział się, że Nikanor poległ i jego wojsko w bitwie poniosło klęskę. Posłał więc drugi raz Bakchidesa i Elkimosa do ziemi judzkiej, a razem z nimi prawe skrzydło wojska. Ci wyruszyli drogą w stronę Galilei, rozłożyli się obozem koło Masalot w Arbeli, zdobyli je i zabili wielu ludzi. Następnie zaś w pierwszym miesiącu 152 roku rozłożyli się obozem koło Jerozolimy. Potem jednak odstąpili i w 20 000 piechoty i 2 000 konnicy poszli do Berei. Juda razem z 3 000 wyborowych żołnierzy miał obóz rozbity w Elasa. Gdy zobaczyli oni ogromną ilość wojska, zlękli się bardzo i wielu uciekło z obozu. Pozostało z nich nie więcej jak 800 żołnierzy. Juda widział, że jego wojsko się rozbiegło, a bitwa była dla niego nieunikniona. Głęboka więc troska opanowała mu serce, bo nie miał czasu ich zebrać. Pełen boleści powiedział do tych, którzy pozostali: wstańmy i uderzmy na naszych nieprzyjaciół, a może uda się nam ich pobić. Ale oni odradzali mu słowami: to się nam nie uda. W tej chwili raczej ratujmy swoje własne życie. Później powrócimy razem z naszymi braćmi i przeciwko nim będziemy walczyli. Jest nas zbyt mało. Juda jednak odpowiedział: przenigdy tego nie zrobię, abym miał przed nimi uciekać. Jeżeli na nas już czas, mężnie za naszych braci położymy swe życie. nie pozwólmy niczego ująć z naszej chwały. Wojsko wyruszyło z obozu i ustawiło się naprzeciwko nich. Konnica podzieliła się na dwie części. Procarze i łucznicy szli przed wojskiem, a w pierwszym szeregu byli sami najbardziej waleczni. Bakchides zaś był na prawym skrzydle. Zbliżały się jego falangi złożone z dwóch części i grano na trąbach. Ci, którzy byli po stronie Judy, zagrali także na trąbach. Ziemia zadrżała od krzyku, jaki wydały wojska. Bitwa trwała od rana aż do wieczora. Wtedy Juda zauważył, że Bakchides i główna część wojska są po prawej stronie. Wszyscy odważni zebrali się koło niego i prawe skrzydło zostało przez nich starte. Ścigano ich aż do podnóża góry. Gdy ci, którzy byli na lewym skrzydle, zobaczyli, że prawe skrzydło zostało starte, odwrócili się i szli z tyłu w ślad za Judą i jego żołnierzami. Bitwa stała się jeszcze cięższa, a wielu zabitych padło po jednej i po drugiej stronie. I Juda padł zabity, a inni pouciekali. Jonatan zaś i Szymon zabrali Judę swego brata i pochowali go w rodzinnych swych grobach w Modin. Opłakiwano go, a cały Izrael bardzo go żałował. Przez długi czas trwała po nim żałoba. Mówiono, jak mógł paść bohater, który wybawiał Izraela. Reszta zaś tego, czego dokonywał Juda, jego walk, bohaterskich czynów i wielkości jego, nie została spisana. Była bowiem zbyt wielka. Jonatan. Jonatan wodzem. Po śmierci Judy podnieśli się na wszystkich obszarach izraelskich bezbożnicy i powstali wszyscy złoczyńcy. W tym też czasie był bardzo wielki głód i cała kraina razem z nimi odpadła od Boga. Bakchides wybrał bezbożnych ludzi i ustanowił ich panami krainy, a oni wyszukiwali i śledzili przyjaciół Judy. Potem zaś prowadzili ich do Bakchidesa, a on mścił się i wyśmiewał się z nich. W ten sposób zaczęło się wielkie prześladowanie Izraela. Takie, jakiego nie było od czasu ukazania się proroka. Wtedy przyjaciele Judy zebrali się i powiedzieli do Jonatana. Umarł twój brat Juda. Od tego czasu nie ma nikogo, kto by był do niego podobny, kto by wyruszył przeciwko wrogom, przeciwko Bakchidesowi i przeciwko tym, którzy są nieprzyjaciółmi naszego narodu. Wobec tego dzisiaj na jego miejsce wybieramy ciebie. Bądź naszym zwierzchnikiem i wodzem. Prowadź wojnę w naszej sprawie. Ucieczka Jonatana i zemsta na Nabatejczykach. W tym więc czasie Jonatan objął dowództwo i stanął w miejsce swego brata Judy. Gdy Bakchides dowiedział się o tym, poszukiwał go, aby zamordować. Ale Jonatan, jego brat Szymon i wszyscy jego zwolennicy spostrzegli to, uciekli na pustynię Tekoa i rozłożyli się obozem przy wodzie cysterny Asfar. Bakchides wiadomość o tym otrzymał w szabat. Osobiście więc wyruszył z całym swoim wojskiem na drugą stronę Jordanu. Wtedy Jonatan posłał swego brata, który był przełożonym nad ludem i prosił przyjaciół swych Nabatejczyków, aby u nich mogli przetrzymać swe tabory, których mieli wiele. Ale synowie Jambriego wyszli z Medeby, pochwycili Jana i odeszli razem ze wszystkim, co posiadał. Po tych wydarzeniach Jonatanowi i jego bratu Szymonowi doniesiono, że synowie Jambriego urządzają wielkie wesele, a pannę młodą, córkę jednego z wielkich dostojników kananejskich, z wielkim orszakiem prowadzą z Nadabat. Przypomnieli więc sobie krew swego brata Jana, poszli i skryli się w skalnej grocie. Kiedy podnieśli oczy, oto ujrzeli hałaśliwy orszak i dużą ilość podarunków. Wyszedł im naprzeciw pan młody, jego przyjaciele i bracia z bębnami, muzyką i znaczną bronią. Wtedy tamci wyskoczyli z zasadzki i pobili ich. Padło wielu rannych, a pozostali uciekli na górę. Zwycięzcy zabrali wszystkie zdobyte na nich łupy, wesele zaś przemieniło się w płacz, a głos muzyki w żałobne narzekanie. W ten sposób dokonali zemsty za krew swego brata i powrócili do obokradeł Jordanu. Bitwa u brzegów Jordanu. Na wiadomość o tym przyszedł Bakchides z licznym wojskiem w szabat,
aż do brzegów Jordanu. Jonatan zaś powiedział do tych, którzy byli przy nim: powstańmy i walczmy o swoje życie. Dziś bowiem jest inaczej, aniżeli było wczoraj czy przedwczoraj. Oto bowiem z przodu i z tyłu bitwa nam zagraża. Wody Jordanu są z jednej i z drugiej strony, a ponadto mokradła i zarośla. Nie ma miejsca, z którędy można by ustąpić. Wołajcie więc teraz do nieba, abyście mogli być wybawieni z rąk naszych nieprzyjaciół. Bitwa się rozpoczęła. Jonatan wyciągnął rękę, aby uderzyć Bakchidesa, ale on się cofnął. Wtedy Jonatan razem ze swymi żołnierzami wskoczył do Jordanu i przepłynęli na drugą stronę rzeki. Ale żołnierze Bakchidesa nie przeprawili się za nimi przez Jordan. Tego zaś dnia ze strony Bakchidesa padło blisko 1000 żołnierzy. Fortyfikacje Bakchidesa. Potem powrócił Bakchides do Jerozolimy i w Judei odbudowywał obronne miasta, twierdze w Jerychu, w Emaus, w Bethoron, w Betel, Tamnata, Faraton i w Tefon. W każdej wysokie mury, bramy i zasuwy. I pozostawił w nich załogę, która by po nieprzyjacielsku obchodziła się z Izraelem. Ponadto umocnił jeszcze miasto Bet-Sur, Gezer i zamek. Umieścił w nich wojsko i zapasy żywności, a synów ludzi przodujących w kraju wziął jako zakładników i umieścił ich pod strażą na zamku w Jerozolimie. Śmierć Alkimosa. W drugim miesiącu 153 roku Alkimos wydał rozkaz zburzenia muru wewnętrznego dziedzińca świątyni. W ten sposób zniszczył on to, co prorocy budowali. Rozpoczęło się burzenie. W tym jednak czasie Alkimos został porażony, a jego przedsięwzięcie unicestwione. Jego usta się zamknęły, dotknięte paraliżem. Nie mógł już nic powiedzieć, ani nawet wydać ostatnich rozporządzeń co do swego domu. Wtedy też Alkimos w wielkich boleściach zakończył swe życie. Gdy Bakchides dowiedział się o śmierci Alkimosa, powrócił do króla. Na ziemi judzkiej zaś przez 2 lata trwał pokój. Ostatni napad Bakchidesa. Wszyscy jednak bezbożnicy naradzali się, mówiąc: oto Jonatan i jego stronnicy mieszkają spokojnie i bez troski. Przywołamy więc teraz Bakchidesa, a on ich wszystkich pochwyci w ciągu jednej nocy. Poszli więc i doradzili mu to, a on wyruszył w drogę z licznym wojskiem. Potajemnie wysłał też listy do swoich zwolenników, którzy mieszkali w Judei, ażeby pochwycili Jonatana i tych, którzy z nim trzymają. Nie udało im się to jednak, gdyż zamiary ich zostały odkryte. Natomiast tamci pochwycili w kraju blisko 50 ludzi z pomiędzy tych, którzy byli przyczyną zła, i zabili ich. Jonatan zaś razem z Szymonem i tymi, którzy z nimi trzymali, usunął się do Bet-Basi na pustynię, odbudował to, co było w niej w ruinie, i wzmocnił ją. Gdy Bakchides dowiedział się o tym, zgromadził całe wojsko i przywołał nawet tych, którzy byli w Judei. Potem zaś przybył, koło Bet-Basi rozłożył się obozem i przez długi czas zdobywał ją, budując machiny oblężnicze. Ale Jonatan zostawił w mieście swego brata Szymona, a z małą liczbą żołnierzy wyszedł w pole. Poszedł i pobił Odomera i jego braci, a tak samo synów Fazirona, którzy mieszkali w tych namiotach. Gdy zaczęli zwyciężać, wzrosły też ich wojska. Szymon zaś i jego żołnierze wypadli z miasta i spalili machiny oblężnicze, a potem walczyli przeciwko Bakchidesowi i pobili go. Sprawili mu też wiele udręki, gdyż nie udał się jego zamiar wejścia do twierdzy. Gniew swój więc wyładował na tych bezbożnych ludziach, którzy doradzali mu, by wyruszył do tej krainy. Wielu z nich zamordował, a potem miał zamiar powrócić do swojej ojczyzny. Jonatan jednak dowiedział się o tym i wysłał do niego poselstwo, aby zawrzeć z nim pokój i uzyskać zwrot jeńców. Zgodził się on i uczynił według jego życzenia. Pod przysięgą też zapewnił, że przez całe swoje życie nie będzie knuł nic złego przeciw niemu. Zwrócił także jeńców, których jeszcze przedtem z ziemi judzkiej wziął do niewoli. Potem wycofał się, odszedł do swojej ojczyzny i więcej już nie wstępował na ich ziemię. Tak ustąpił miecz spośród Izraela. Jonatan zamieszkał w Mikmas. Potem zaś Jonatan zaczął sądzić lud, a bezbożnych usunął z Izraela. Demetriusz I i Aleksander wobec Jonatana. W roku 160 przybył Aleksander Epifanes, syn Antiocha, i zdobył Ptolemajdę. Przyjęto go i był tam królem. Gdy król Demetriusz dowiedział się o tym, zgromadził bardzo wiele wojska i wyruszył na wojnę przeciw niemu. Ponadto Demetriusz posłał do Jonatana list napisany w pokojowych słowach, jak gdyby chciał go nim uczcić. Mówił bowiem: musimy pierwej z nim zawrzeć pokój, aniżeli on zawrze go z Aleksandrem przeciwko nam. Pamięta on bowiem o wszystkich krzywdach, któreśmy wyrządzili jemu, braciom jego i narodowi. Dał mu więc władzę gromadzenia wojska i przygotowywania broni. Miał on być jego sprzymierzeńcem i rozkazał wydać mu zakładników, którzy byli pod strażą w zamku. Jonatan poszedł do Jerozolimy i listy te głośno odczytał zgromadzonemu ludowi i tym, którzy byli w zamku. A oni bardzo się przestraszyli, gdy usłyszeli, że król dał mu władzę gromadzenia wojska. Ci, którzy byli na zamku, wydali Jonatanowi zakładników, a on zwrócił ich rodzicom. Jonatan zamieszkał w Jerozolimie i zaczął odbudowywać i odnawiać miasto. Rzemieślnikom zaś polecił, aby mury wokoło góry Syjon wybudowali z ciosowych kamieni, aby były mocniejsze, a oni tak zrobili. Wtedy pouciekali cudzoziemcy, którzy przebywali w twierdzach pobudowanych przez Bakchidesa. Każdy z nich pozostawił stanowisko, a powrócił do swojej ojczyzny. Tylko w Bet-Sur pozostało kilku takich, co porzucili prawo i przepisy. Było to bowiem miasto ucieczki. Król Aleksander dowiedział się o przyrzeczeniach, które Demetriusz uczynił Jonatanowi. Opowiedziano mu również o walkach i bohaterskich czynach, których dokonał on sam i jego bracia, i o trudach, jakie ponieśli. Wtedy powiedział: czy znajdzie się choćby jeden mąż podobny do niego? Zrobimy go teraz naszym przyjacielem i sprzymierzeńcem. Napisał więc list i posłał, zwracając się do niego tymi słowami: król Aleksander, bratu Jonatanowi, pozdrowienie. Dowiadujemy się, że jesteś nadzwyczaj potężny i godzien tego, żeby zostać naszym przyjacielem. Dlatego ustanawiamy cię dzisiaj arcykapłanem twego narodu. Nadajemy ci tytuł królewskiego przyjaciela. Przy tym posłał mu purpurę i złoty wieniec. Trzymaj naszą stronę i dochowaj nam przyjaźni. Święto namiotów w 7 miesiącu 160 roku Jonatan przywdział świętą szatę. Zgromadził też wojsko i przygotował wiele broni. List Demetriusza i jego śmierć. Gdy Demetriusz dowiedział się o tych wydarzeniach, zasmucił się i powiedział: dlaczego dopuściliśmy do tego, że Aleksander uprzedził nas, zdobył przyjaźń Żydów i przez to się wzmocnił? Ja także napiszę do nich list pełen zachęty, pochwał i darowizn. Niech oni będą jako pomoc po mojej stronie. Posłał do nich pismo tej treści: król Demetriusz, narodowi żydowskiemu, pozdrowienie. Z wielką radością stwierdziliśmy, że zachowujecie zawartą z nami ugodę, że pozostajecie w przyjaźni z nami i nie przeszliście na stronę naszych wrogów. Wytrwajcie w dalszym ciągu w wierności wobec nas, a dobrem odpłacimy wam za to, co dla nas robicie. Wiele podatków wam zniesiemy, a ponadto złożymy wam podarunki. Obecnie więc darowuję wam i zwalniam wszystkich Żydów od daniny, podatku od soli i z podatku koronnego. Tak samo od dnia dzisiejszego zwalniam z trzeciej części zbóż i połowy owoców drzew, które dla mnie przypadają. Nie będę ich pobierał z ziemi judzkiej i z trzech okręgów, które od Samarii i Galilei zostały do niej przyłączone, od dnia dzisiejszego na zawsze. Jerozolima z całym swoim okręgiem będzie święta i wolna od dziesięcin i opłat. Zrzekam się też władzy nad zamkiem w Jerozolimie. Oddaję go arcykapłanowi, aby umieścił w nim tych ludzi, których sobie wybierze do tego, aby go strzegli. Przywracam za darmo wolność każdemu Żydowi, który został wzięty w niewolę z ziemi judzkiej do jakiejkolwiek części mojego królestwa. Każdy niech ich uwolni od podatków tak osobistych, jak opłat od ich bydła. Wszystkie święta, szabaty, dni nowiu, dni przepisane przez prawo, a także 3 dni przed świętami i po świętach, będą dniami wolnymi od ściągania podatków i dniami, w których się uwalnia od przymusowych robót wszystkich Żydów mieszkających w moim królestwie. Nikt odtąd nie ma władzy w żadnej sprawie kogokolwiek z nich pozywać albo mu się naprzykrzać. Z pomiędzy Żydów około 30 tysięcy ludzi będzie wziętych do królewskiego wojska i będzie im wypłacany żołd tak samo, jak jest wyznaczony dla wszystkich żołnierzy. Z pomiędzy nich niektórzy będą umieszczeni w potężnych królewskich twierdzach, niektórzy, godni zaufania, otrzymają urzędnicze stanowiska w królestwie. Niżsi i wyżsi dowódcy z pomiędzy nich będą wybrani i będą postępowali zgodnie ze swoimi prawami, jak to już król przepisał dla judzkiego kraju. Trzy okręgi, które z samaryjskiego kraju zostały dołączone do Judei, mają tak być z Judeją złączone, żeby tylko jednemu były podległe i żeby żadnej innej władzy nie były poddane tylko władzy arcykapłana. Ptolemajdę i podległy jej obszar ofiaruje świątyni jerozolimskiej na pokrycie kosztów świątynnych. Ja zaś osobiście corocznie daję 15 tysięcy srebrnych syklów z rachunków królewskich z odpowiednich miejscowości.
To wszystko, co pozostało, czego urzędnicy jeszcze nie wypłacili, od tego czasu mają wypłacać na kult świątynny jak w poprzednich latach. Ponadto jeszcze 5 tysięcy srebrnych syklów, które po całorocznym obrachunku pobierało się z dochodów świątynnych i te się darowuje, gdyż one należą do kapłanów, którzy pełnią służbę w świątyni. Każdy, kto by się schronił do świątyni, która jest w Jerozolimie, albo na ziemię jej podległe, dlatego że jest winien coś do królewskiego skarbu, albo też jest winien jakiegokolwiek innego przestępstwa, wolny będzie on sam i wszystko, co jest jego własnością w moim królestwie. Koszty odbudowy i odnowienia świątynnych budowli będą pokryte na rachunek króla. Na rachunek króla będą pokryte również koszty odbudowy murów Jerozolimy i umocnienia wokół niej, a nawet odbudowy murów w Judei. Gdy Jonatan i naród dowiedzieli się o tych obietnicach, nie uwierzyli im i nie przyjęli ich. Przypomnieli bowiem sobie wielką krzywdę, jaką wyrządził w Izraelu i jak ich bardzo udręczył. Przeciwnie, mieli upodobanie w Aleksandrze. On bowiem był pierwszy, który do nich zwrócił się pokojowymi słowami. Po jego też stronie walczyli przez cały czas. Król Aleksander zgromadził wielkie wojsko i rozłożył się obozem naprzeciwko obozu Demetriusza. Rozpoczęła się walka pomiędzy dwoma królami. Wojsko Aleksandra uciekło, a Demetriusz ścigał ich. Tak uzyskał przewagę nad nimi. Prowadził bardzo zaciętą walkę aż do zachodu słońca. Tego dnia poległ także Demetriusz. Małżeństwo Aleksandra i Kleopatry. Aleksander wysłał poselstwo do Ptolemeusza, króla egipskiego, zwracając się do niego tymi słowami. Gdy powróciłem do swego królestwa, zasiadłem na tronie swych ojców i objąłem władzę. Wtedy starłem Demetriusza i opanowałem nasze krainy. Wydałem mu bitwę i starliśmy go razem z jego wojskiem, a potem zasiedliśmy na tronie jego królestwa. Teraz więc nawiążmy przyjaźń między sobą. Daj mi swoją córkę za żonę, a zostanę twoim zięciem i złożę tobie i jej dary godne ciebie. Król Ptolemeusz odpowiedział słowami: Szczęśliwy dzień, w którym wróciłeś do ziemi swych ojców i zasiadłeś na tronie ich królestwa. Dla ciebie uczynię to teraz, o czym pisałeś. Wyjdź jednak naprzeciw mnie do Ptolemajdy, abyśmy się wzajemnie zobaczyli i żebym został twoim teściem, jak powiedziałeś. Sam Ptolemeusz i córka jego Kleopatra wyruszyli z Egiptu i przybyli do Ptolemajdy. Było to w roku 162. Król Aleksander wyszedł naprzeciwko nich. Ptolemeusz dał mu za żonę córkę swą Kleopatrę, a on w Ptolemajdzie urządził dla niej wesele, jak to czynią królowie, z wielkim przepychem. Król Aleksander napisał także do Jonatana, żeby przybył do niego. On z wielkim przepychem udał się do Ptolemajdy i spotkał się z obydwoma królami. Tam obdarzył ich, a także ich przyjaciół, srebrem, złotem i wielu innymi upominkami. Znalazł więc u nich łaskę. Ale najgorsi z Izraela, bezbożnicy, zebrali się razem przeciwko niemu, ażeby go oskarżyć. Król jednak nie zwracał na nich uwagi. Przeciwnie, król rozkazał nawet, aby Jonatan zdjął swoje szaty i żeby go ubrano w purpurę. Tak też uczyniono. Potem zaś król posadził go przy sobie, a do swoich najwyższych urzędników powiedział: idźcie z nim przez środek miasta i ogłaszajcie, żeby nikt nie odważył się wnosić jakiejkolwiek skargi przeciwko niemu i żeby nikt mu się nie naprzykrzał w żadnej sprawie. Gdy zaś jego oskarżyciele usłyszeli, co zostało ogłoszone, i zobaczyli go okrytego purpurą, wszyscy pouciekali. Król zaś uczcił go odznaczeniami, zaliczył go między pierwszych swych przyjaciół i zamianował wodzem i zarządcą Judei. Wtedy Jonatan w pokoju i z radością powrócił do Jerozolimy. Walka Jonatana z Apoloniuszem. W roku 165 Demetriusz, syn Demetriusza, przybył z Krety do kraju swych przodków. Gdy się dowiedział o tym król Aleksander, zasmucił się bardzo i powrócił do Antiochii. Demetriusz zaś zarządcą Celesyrii zamianował Apoloniusza. Ten zebrał wiele wojska, rozbił obóz koło Jamni, a do arcykapłana Jonatana wysłał poselstwo ze słowami: ty sam jeden zbuntowałeś się przeciwko nam. Przez ciebie ja zostałem wystawiony na pośmiewisko i pohańbienie. Dlaczego siłę swoją przeciwko nam pokazujesz w górach? Jeżeli w swoim wojsku pokładasz ufność, zejdź do nas na równinę. Tutaj możemy się z sobą zmierzyć. Ze mną bowiem jest wojsko z miast. Zapytaj się i dowiedz, kim ja jestem i kim są inni, którzy mnie wspomagają. Powiedzą ci: przed nami noga wasza ostać się nie może, bo twoi przodkowie dwa razy zostali pobici w swoim własnym kraju. Tak samo i teraz na równinie, gdzie nie ma kamieni ani skał, ani kryjówek do ucieczki, nie będziesz się mógł oprzeć tak wielkiej konnicy i wojsku. Gdy Jonatan wysłuchał słów Apoloniusza, oburzył się aż do głębi serca. Wybrał 10 000 żołnierzy i wyruszył z Jerozolimy. Brat jego Szymon połączył się z nim, aby mu udzielić pomocy. Koło Jafy rozłożył swój obóz. Mieszkańcy jednak miasta zamknęli przed nim bramy. W Jafie bowiem była załoga Apoloniusza. Gdy jednak uderzył na nich, mieszkańcy miasta ze strachu otwarli bramy, a Jonatan opanował Jafę. Gdy Apoloniusz dowiedział się o tym, zebrał 3000 konnicy i wielką liczbę wojska i wyruszył w stronę Azotu, jak gdyby chciał ich minąć, i pełen ufności w swoją liczną konnicę wszedł na równinę. Jonatan szedł za nimi w stronę Azotu i tam wojska uderzyły wzajemnie na siebie, rozpoczynając bitwę. Apoloniusz pozostawił za nimi ukrytych 1000 jezdnych. Jonatan spostrzegł, że za nim jest zasadzka. Otoczyli wojsko dokoła i od rana aż do wieczora wypuszczali strzały na jego żołnierzy. Oni stali, jak im Jonatan rozkazał, a tamtych konie się pomęczyły. Wtedy Szymon z pośpiechem przyprowadził swoich żołnierzy i uderzył na falangę piechoty, gdyż konnica już się rozproszyła. Wrogowie zostali przez nich starci i uciekli. Konnica także rozbiegła się po równinie. Pouciekali do Azotu i weszli do świątyni swego bożka Dagona, aby się tam uratować. Jonatan jednak spalił Azot i wszystkie miejscowości, które leżą koło niego, i zabrał łupy na nich zdobyte. Spalił także świątynię Dagona razem z tymi, którzy do niej uciekli. Tych zaś, którzy zginęli od miecza razem ze spalonymi, było blisko 8000 ludzi. Wtedy Jonatan wyruszył stamtąd i rozłożył się obozem koło Askalonu, a mieszkańcy miasta z oznakami wielkiej czci wyszli naprzeciwko niego. Wtedy Jonatan razem ze swoimi żołnierzami, obładowany bogatymi łupami, powrócił do Jerozolimy. Gdy zaś król Aleksander dowiedział się o tych wypadkach, uczcił Jonatana jeszcze większymi odznaczeniami. Przesłał mu bowiem złotą sprzączkę, którą według zwyczaju ofiarowuje się tylko królewskim krewnym. Oddał mu także w posiadanie Akaron i całą okolicę. Koniec panowania Aleksandra I Balasa. Król egipski zebrał wojsko tak liczne, jak piasek na morskim brzegu, a także wiele okrętów. Chciał bowiem podstępnie opanować królestwo Aleksandra i dołączyć je do swego królestwa. Zapewniając o pokoju, udał się do Syrii.
Mieszkańcy miast otwierali mu bramy i wychodzili naprzeciw niego, ponieważ był nakaz króla Aleksandra, aby naprzeciwko niego wychodzić. Był to przecież jego teść. Ptolemeusz zaś, gdy tylko wchodził do miast, pozostawiał swoje wojsko jako załogę w każdym mieście. Gdy przybył do Azotu, pokazano mu spaloną świątynię Dagona oraz ruiny Azotu i okolicznych miejscowości, a tak samo ciała tych, którzy polegli i którzy w czasie bitwy zostali spaleni, a których złożono na stosy obok drogi, jaką miał przechodzić. Opowiadano też królowi o wszystkim, co zrobił Jonatan, a to w tym celu, aby go zganił. Król jednak milczał. Jonatan tymczasem z całym swoim przepychem odwiedził króla w Jafie. Pozdrowili się tam wzajemnie i byli razem przez całą noc. Potem zaś Jonatan odprowadził króla aż do rzeki, która się nazywa Eleuteros, i stamtąd powrócił do Jerozolimy. Król Ptolemeusz zaś był już władcą nad wszystkimi nadbrzeżnymi miastami aż do nadmorskiej Seleucji, a wobec Aleksandra miał niedobre zamiary. Wysłał on bowiem do króla Demetriusza poselstwo z oznajmieniem. Przybywaj, zawiążemy ze sobą przymierze. Dam ci moją córkę, którą ma Aleksander, i będziesz panował nad królestwem swego ojca. Żal mi, że dałem mu swoją córkę, bo nastawał na moje życie. Taką potwarz rzucił na niego, gdyż pragnął zawładnąć jego królestwem. Zabrał więc swoją córkę i oddał ją Demetriuszowi. W ten sposób zerwał z Aleksandrem, a ich wrogość stała się jawna. Ptolemeusz zaś uroczyście wjechał do Antiochii i włożył sobie na głowę diadem Azji. Tak więc na swojej głowie miał dwa diademy – Egiptu i Azji. Król Aleksander w tym czasie był w Cylicji. Odstąpili bowiem od niego mieszkańcy tamtejszych okolic. Gdy Aleksander dowiedział się o tym, wyruszył na wojnę przeciwko niemu. Ptolemeusz jednak wyruszył z wielką siłą, uderzył na niego i pokonał. Aleksander uciekł do Arabii, aby tam znaleźć schronienie, a król Ptolemeusz był górą. Arab Zabdiel odciął głowę Aleksandrowi i posłał ją Ptolemeuszowi. Król Ptolemeusz jednak trzeciego dnia zmarł, a mieszkańcy miast pozabijali załogi pozostawione w twierdzach. W ten sposób w 167 roku doszedł do władzy Demetriusz. Pojednanie się Jonatana z Demetriuszem II. W tymto czasie Jonatan zgromadził mieszkańców Judei po to, aby zdobyć zamek w Jerozolimie. Przygotowano nawet wiele machin oblężniczych. Niektórzy jednak z tych, którzy nienawidzili własny naród, ludzie bezbożni, poszli do króla z wiadomością, że Jonatan oblega zamek. Gdy to usłyszał, rozgniewał się. Zaraz też na wiadomość o tym wyruszył, przybył do Ptolemajdy i napisał do Jonatana, żeby wstrzymał oblężenie i żeby natychmiast przybył do Ptolemajdy z nim się rozmówić. Gdy Jonatan dowiedział się o tym, rozkazał oblężenie prowadzić dalej. Potem wybrał starszych z pomiędzy Izraelitów i z pomiędzy kapłanów i sam wystawił się na niebezpieczeństwo. Zabrał ze sobą srebro, złoto, szaty i wiele innych podarunków i udał się do króla do Ptolemajdy. Pozyskał względy u niego. Kilku bezbożnych spośród narodu wnosiło skargi przeciwko niemu, ale król tak się z nim obszedł, jak się z nim obeszli poprzednicy. Uczcił go wobec wszystkich swoich przyjaciół, a ponadto potwierdził mu arcykapłaństwo oraz wszystkie inne władze, jakie miał poprzednio, i kazał go zaliczyć pomiędzy pierwszych swoich przyjaciół. Wtedy Jonatan prosił króla, aby Judea i trzy okręgi z Samarii były wolne od podatków. Za to obiecał mu 300 talentów. Spodobało się to królowi i co do wszystkich tych spraw dał Jonatanowi pismo zawierające te słowa. Król Demetriusz, bratu Jonatanowi i narodowi żydowskiemu, pozdrowienie. Do waszej wiadomości przesyłamy odpis listu, który w waszej sprawie pisaliśmy do naszego krewnego Lastenesa. Król Demetriusz, ojcu Lastenesowi, pozdrowienie. Za przychylność względem nas postanowiliśmy wynagrodzić naród żydowski, naszych przyjaciół, którzy wobec nas przestrzegają tego, co słuszne. Pozostawiamy więc im zarówno krainę Judei, jak i trzy okręgi, Afajrema, Lidda i Ramataim, które razem ze wszystkim, co do nich należy, mają być przydzielone od Samarii do Judei. Wszystkich, którzy w Jerozolimie składają ofiary, uwalniamy od królewskich podatków, które król dotychczas corocznie pobierał, z tego, co się urodziło na roli i na drzewach. Dalej zrzekamy się od tej chwili tego, co przypadało nam z dziesięcin i ceł, a także z jezior solnych i z podatku koronnego, który nam przypada. Zrzekamy się tego wszystkiego na ich korzyść. Nic z tego nie może być odwołane od tej chwili na zawsze. Teraz zatem postarajcie się zrobić odpis tych postanowień i wręczyć go Jonatanowi. Powinien on być umieszczony na świętej górze, na widocznym miejscu. Walki Jonatana z Tryfonem. Gdy król Demetriusz przekonał się, że w całym jego państwie zapanował pokój i że nikt mu już nie stawia oporu, rozpuścił do domu wszystkich swych żołnierzy, z wyjątkiem żołnierzy cudzoziemskich, których najął z wysp pogańskich. Wszystkie więc oddziały, które służyły jeszcze za jego przodków, źle były do niego usposobione. Tryfon, który poprzednio był zwolennikiem Aleksandra, zauważył, że wszyscy żołnierze narzekają na Demetriusza. Udał się więc do Araba i Malkue, który wychowywał Antiocha, małego syna Aleksandra, i prosił go, żeby mu oddał go w tym celu, aby on po swoim ojcu objął panowanie. Zaznajomił go z rozkazami Demetriusza i opowiedział o nienawiści, z jaką jego wojska odnoszą się do niego. Przez wiele dni tam przebywał. Jonatan tymczasem posłał prośbę do króla Demetriusza, aby zabrał żołnierzy z zamku w Jerozolimie i tych, którzy przebywali w twierdzach. Walczyli oni bowiem przeciwko Izraelowi. Demetriusz zaś odpowiedział Jonatanowi w słowach: nie tylko to uczynię dla ciebie i dla twojego narodu, ponadto wysoko odznaczę i ciebie, i twój naród, niech tylko znajdę do tego sposobność. W tej chwili dobrze byś zrobił, gdybyś mi przysłał żołnierzy do pomocy. Wszystkie bowiem moje wojska odstąpiły ode mnie. Jonatan posłał mu więc do Antiochii 3000 nadzwyczaj dzielnych wojowników. Gdy przybyli do króla, ten ucieszył się, że już są przy nim. Wtedy mieszkańcy miasta w liczbie około 120 000 ludzi zebrali się w środku miasta i chcieli króla zamordować. Król schronił się do pałacu. Mieszkańcy miasta opanowali ulice i rozpoczęli walkę. Wtedy król przywołał na pomoc Żydów. Wszyscy zwartą gromadą przybyli mu z pomocą, a potem rozdzielili się w mieście. Tego dnia w mieście zabili blisko 100 000 ludzi, ponadto zaś spalili tego dnia miasto i zabrali wiele łupów. W ten sposób ocalili króla. Gdy mieszkańcy miasta przekonali się, że Żydzi w mieście tak postępują, jak im się podoba, upadli na duchu i zwrócili się do króla z prośbą, mówiąc: podaj nam prawicę, a niech Żydzi zaprzestaną walczyć przeciwko nam i przeciwko miastu. Rzucili więc broń i zawarli pokój. Żydzi zaś chodzili w sławie wobec króla i wobec wszystkich mieszkańców jego królestwa, a potem z wielu łupami powrócili do Jerozolimy. Król Demetriusz zaś zasiadł na tronie swego królestwa i w całym jego państwie zapanował pokój. Wtedy złamał wszystkie przyrzeczenia, stał się wrogiem Jonatana. Nie wynagrodził go za te dobrodziejstwa, których od niego doznał, ale raczej bardzo go trapił. Antioch VI i walki Jonatana w jego sprawie. Po tych wypadkach powrócił Tryfon, mając ze sobą Antiocha, małego jeszcze chłopczyka. Zaczął on królować i włożył na głowę diadem, a koło niego zebrali się wszyscy żołnierze, których zwolnił Demetriusz. Walczyli przeciwko niemu, a on został pobity i uciekł. Tryfon zaś zawładnął bestiami i zdobył Antiochię. Młody Antioch zaś napisał do Jonatana te słowa: potwierdzam twoją godność arcykapłana i ustanawiam cię zarządcą nad 4 okręgami. Będziesz jednym z królewskich przyjaciół. Przysłał mu też złote naczynia stołowe i dał mu pozwolenie na picie ze złotych kielichów, chodzenie w purpurowej szacie i noszenie złotej sprzączki. Szymona zaś, jego brata, zamianował wodzem na obszarze od schodów Tyru aż do granic Egiptu. Jonatan wyruszył z Jerozolimy i przeszedł przez krainę za rzeką i przez tamtejsze miasta. Całe syryjskie wojsko złączyło się z nim, aby mu pomagać. Gdy przybył do Askalonu, mieszkańcy miasta przywitali go uroczyście. Stamtąd odszedł do Gazy. Mieszkańcy jednak Gazy zamknęli przed nim bramy. Rozłożył się więc obozem wokoło niej, spalił wszystkie podmiejskie miejscowości i zabrał zdobyte w nich łupy. Wtedy mieszkańcy Gazy prosili Jonatana o pokój. Podał więc im prawicę, ale jako zakładników wziął synów ich znakomitych obywateli i posłał ich do Jerozolimy. Potem zaś przeszedł przez cały kraj aż do Damaszku. Tam Jonatan dowiedział się, że w Kedes Galilejskim przebywają wodzowie Demetriusza wraz z licznym wojskiem i zamierzają pozbawić go władzy. Wyruszył więc przeciwko nim, a swemu bratu Szymonowi kazał pozostać w kraju. Szymon obległ Bet-Sur i przez długi czas zdobywał tę twierdzę i osaczył ją. Prosili go więc oblężeni, aby im podał prawicę. Podał im ją, wypędził ich jednak stamtąd, zdobył miasto i umieścił w nim załogę. Jonatan zaś ze swoim wojskiem rozłożył się obozem koło jeziora Genezaret. Wczesnym rankiem wyruszyli na równinę Hasor, a oto równiną szło na niego wojsko cudzoziemskie. W górach przygotowano na niego zasadzkę, ci zaś szli wprost na nich. Ci, którzy byli w zasadzce, wyszli ze swoich kryjówek i rozpoczęła się bitwa. Pouciekali wszyscy, którzy byli koło Jonatana. Nikt z nich nie pozostał z wyjątkiem wojskowych dowódców Matatiasza, syna Absaloma i Judy, syna Halfiego. Jonatan rozdarł szaty, głowę posypał ziemią i modlił się. Potem zaś rozpoczął walkę z nimi i pokonał ich, a oni uciekli. Gdy ci, którzy uciekli od niego, zobaczyli to, wrócili się do niego i razem z nim ścigali ich aż do Kedes, do ich obozu. Tam się rozłożyli obozem. Spomiędzy cudzoziemców padło tego dnia blisko 3000 żołnierzy. Jonatan zaś powrócił do Jerozolimy. Przymierze z Rzymem i Spartą. Jonatan zauważył, że czas mu sprzyja. Wybrał więc ludzi i posłał ich do Rzymu, aby umocnić i odnowić zawartą z nimi przyjaźń. Do Spartan i do innych miejscowości także posłał listy tej samej treści. Wyruszyli więc do Rzymu, weszli do senatu i powiedzieli: arcykapłan Jonatan wraz z żydowskim narodem posłał nas, abyśmy z wami odnowili przyjaźń i przymierze na poprzednich warunkach. Wtedy Rzymianie podali im listy do swych urzędników w poszczególnych miejscowościach, aby im zabezpieczyli spokojny powrót do judzkiej krainy. A oto odpis listu, który Jonatan napisał do Spartan. Arcykapłan Jonatan, starszyzna narodu, kapłani i pozostały lud żydowski braciom Spartanom pozdrowienie. Już dawniej arcykapłan Onijasz od waszego króla Arejosa otrzymał list, że wy jesteście naszymi braćmi. Tak jest w posiadanym przez nas odpisie. Onijasz z wielkim szacunkiem przyjął waszego posła i odebrał od niego listy, w których jasno była mowa o przymierzu i przyjaźni. Nie zmusza nas do niej żadna konieczność. Pociechę bowiem swoją mamy w księgach świętych, które są w naszych rękach. Uważamy jednak za słuszne wysłać do was poselstwo, ażeby odnowić z wami braterstwo i przyjaźń, ażebyśmy się nie stali dla was obcymi. Wiele już bowiem czasu upłynęło, odkąd przysłaliście do nas poselstwo. My zawsze i bez przerwy w święta i inne dni uroczyste o was pamiętamy w czasie ofiar, które składamy i w czasie modlitw. Trzeba bowiem i wypada pamiętać o braciach. Toteż cieszymy się z waszej sławy. My zaś wokoło siebie mamy wiele utrapień i wiele wojen. Na wojnę bowiem przeciwko nam wyruszyli królowie sąsiednich krajów. W tych jednak wojnach nie chcieliśmy być ciężarem ani dla was, ani dla innych sprzymierzeńców naszych i przyjaciół. Z nieba bowiem posiadamy siłę, która nas wspomaga. I tak zostaliśmy wybawieni od naszych nieprzyjaciół, a nasi nieprzyjaciele zostali upokorzeni. Wybraliśmy więc Numeniusza, syna Antiocha, i Antypatra, syna Jazona, i wysłaliśmy ich do Rzymian, aby odnowić przyjaźń z nimi zawartą i poprzednie przymierze. Poleciliśmy im jednak, aby udali się także i do was, żeby was pozdrowili i żeby wam wręczyli nasze listy, w których jest mowa o odnowieniu naszego braterstwa. Teraz zaś dobrze zrobicie, jeżeli na to dacie nam odpowiedź. A oto odpis listu, który przysłali Onijaszowi. Arejos, król Spartan, arcykapłanowi Onijaszowi pozdrowienie. W pewnym zapisie, który odnosi się do Spartan i do Żydów, znaleziono, że są oni braćmi i że pochodzą z rodu Abrahama. Teraz więc, skoro to już wiemy, dobrze zrobicie, jeżeli napiszecie do nas o waszym powodzeniu. Wtedy my damy wam odpowiedź. Wasze bydło i wasz dobytek należy do nas, a to, co my posiadamy, jest wasze. Wydajemy polecenie, aby wam zostały oznajmione te słowa. Dalsze walki Jonatana i Szymona. Jonatan dowiedział się, że wodzowie Demetriusza wyruszyli z większym jeszcze aniżeli poprzednio wojskiem, ażeby walczyć przeciwko niemu. Wyruszył więc przeciwko nim z Jerozolimy w okolice Hamat. Nie chciał im bowiem dać nawet możliwości wkroczenia na swój obszar. Do ich obozu wysłał swych wywiadowców. Ci zaś powrócili z wiadomością, że oni czynią przygotowania do uderzenia na niego w nocy. Gdy słońce zaszło, Jonatan nakazał swoim żołnierzom czuwać i żeby przez całą noc byli pod bronią, gotowi do bitwy. Postawił też straż wokół obozu. Gdy nieprzyjaciele dowiedzieli się, że Jonatan ze swoim wojskiem jest gotów do bitwy, zlękli się i zwątpienie ogarnęło ich serce. W swoim obozie rozpalili ogniska i wycofali się. Ale Jonatan i jego żołnierze nie spostrzegli tego aż rano. Widzieli bowiem, że ogniska się palą. Wtedy Jonatan rozpoczął pościg za nimi, ale już ich nie dogonił. Przeszli bowiem na drugą stronę rzeki Eleuteros. Wtedy Jonatan zwrócił się przeciwko Arabom, których nazywano Zabadejczykami. Pokonał ich i zabrał łupy na nich zdobyte. Stamtąd wyruszył i udał się do Damaszku i przeszedł przez cały kraj. Szymon także wyruszył i udał się do Askalonu i sąsiednich twierdz, a potem zwrócił się w kierunku Jafy i zdobył ją. Dowiedział się bowiem, że swoją twierdzę mają zamiar wydać zwolennikom Demetriusza. Obsadził więc ją załogą, aby jej strzegła. Odbudowa miast Judei. Jonatan po swoim powrocie zwołał starszyznę ludu. Razem z nimi postanowił wybudować w Judei twierdzę, podwyższyć mury Jerozolimy i pomiędzy zamkiem a miastem wybudować bardzo wysoki mur, oddzielając go w ten sposób od miasta, tak by on był w zupełnym odosobnieniu, a jego mieszkańcy nie mogli ani kupować, ani sprzedawać. Zabrali się więc do budowania miasta. Wtedy zwaliła się część muru po wschodniej stronie przy potoku, a Jonatan odbudował tak zwaną Hafenatę. Szymon zaś wybudował Adidę na obszarze Szefeli i umocnił ją jak twierdzę i ubezpieczył ją bramami i zasuwami. Podstęp Tryfona. Tryfon nosił się z myślą, aby zostać królem Azji i włożyć na głowę diadem, a rękę podnieść na króla Antiocha. Obawiał się jednak, że Jonatan może do tego nie dopuścić, że może walczyć przeciwko niemu. Szukał więc sposobu, jakby go pochwycić i zgładzić. Wyruszył więc i przybył do Bet-Szean. Jonatan zaś z 40 000 żołnierzy gotowych do boju wyszedł naprzeciwko niego i przybył do Bet-Szean. Tryfon przekonał się, że jest on z licznym wojskiem. Obawiał się więc podnieść na niego rękę. Przyjął go wspaniale, wyszedł naprzeciwko niego razem z przyjaciółmi i ofiarował mu dary, a swoim przyjaciołom i żołnierzom przykazał, żeby mu byli posłuszni tak samo jak jemu. Do Jonatana zaś powiedział, dlaczego trudzisz tak wielu tych ludzi? Przecież żadna wojna nam nie zagraża. Odeślij ich więc do domu. Wybierz sobie tylko kilku mężów, aby byli w twoim orszaku. Potem chodź ze mną do Ptolemajdy. Chcę ci ją bowiem przekazać, tak samo zresztą jak inne twierdze, pozostałe oddziały wojskowe i wszystkich urzędników. Następnie odejdę do siebie. W tym tylko bowiem celu tutaj przybyłem. Uwierzył mu Jonatan i zrobił tak, jak on powiedział. Odesłał swoje wojsko. Oni zaś odeszli do ziemi judzkiej. Pozostawił ze sobą tylko 3000 ludzi, a z tych 2 pozostawił w Galilei, a 1000 z nim poszło. Gdy tylko jednak Jonatan wszedł do Ptolemajdy, mieszkańcy Ptolemajdy pozamykali bramy i pochwycili go, a wszystkich jego towarzyszy pozabijali mieczem. Potem Tryfon posłał piechotę i konnicę do Galilei i na wielką równinę, ażeby pokonać wszystkich zwolenników Jonatana. Tamci zrozumieli, że Jonatan i jego towarzysze zostali uwięzieni i zamordowani. Zachęcili się więc wzajemnie i w bojowym szyku wyruszyli gotowi do bitwy. Ścigający jednak zobaczyli, że chodzi o ich życie i wycofali się. W ten sposób wszyscy bezpiecznie doszli do ziemi judzkiej. Płakano po Jonatanie i jego towarzyszach.
i zapanowała trwoga. Cały Izrael podniósł wielki płacz. Wszystkie zaś sąsiednie narody usiłowały ich zniszczyć. Mówili bowiem, nie mają władcy ani wspomożyciela. Teraz więc musimy ich pobić i nawet wspomnienie o nich wymazać z ludzkiej pamięci. Szymon. Szymon wodzem. Szymon dowiedział się, że Tryfon zebrał liczne wojsko w tym celu, aby iść do ziemi judzkiej i zniszczyć ją. Ponieważ zaś widział, że lud jest pełen lęku i bojaźni, udał się do Jerozolimy i zwołał lud, a dodając im odwagi mówił: Wy sami wiecie, ile ja, moi bracia i rodzina mojego ojca uczyniliśmy dla prawa i świątyni oraz ile było walk i trudów, które ponieśliśmy. Dlatego wszyscy moi bracia zginęli za Izraela. Pozostałem tylko ja sam jeden. Teraz zaś, gdy nadszedł czas wielkich utrapień, bynajmniej nie będę chronił mego życia. Nie jestem bowiem lepszy od swoich braci. Przeciwnie, mścić się będę za swój naród, za świątynię, za żony i dzieci wasze. Wszystkie bowiem narody związały się nienawiścią przeciwko nam i chcą nas zetrzeć. Gdy lud usłyszał te słowa, na nowo rozpaliła się w nim odwaga i donośnym głosem tak mu odpowiedział: Ty jesteś naszym wodzem w miejsce swych braci Judy i Jonatana. Prowadź naszą wojnę. Cokolwiek nam rozkażesz, wykonamy. Wtedy zebrał on wszystkich ludzi zdolnych do noszenia broni, a potem z wielkim poświęceniem wykończył mury Jerozolimy i wokoło ją obwarował. Do Jafy zaś posłał Jonatana, syna Absaloma, z dość dużym oddziałem wojska. Ten zaś wypędził tych, którzy w niej przebywali, a sam w niej pozostał. Śmierć Jonatana. Tryfon razem z licznym wojskiem wyruszył z Ptolemajdy do ziemi judzkiej. Jonatan był z nim jako więzień. Szymon zaś rozłożył swój obóz koło Adidy na brzegu równiny. Gdy Tryfon dowiedział się, że Szymon stanął w miejsce swego brata Jonatana i że zamierza stoczyć z nim bitwę, wysłał do niego poselstwo z oznajmieniem: Zatrzymaliśmy twego brata Jonatana w sprawie pieniędzy, które z racji swego urzędu był winien królewskiej kasie. Prześlij więc teraz 100 talentów srebra i 2 spośród jego synów jako zakładników, aby przypadkiem po uwolnieniu nie odstąpił od nas. Wtedy go uwolnimy. Szymon wiedział, że podstępnie do niego mówią. Posłał jednak pieniądze i chłopców, by wśród ludu nie wzniecić przeciwko sobie wielkiej nienawiści. Mówiliby bowiem, zginął dlatego, że nie posłał mu pieniędzy i chłopców. Posłał więc chłopców i 100 talentów, ale tamten złamał swoje słowo i Jonatana nie wypuścił. Potem Tryfon wyruszył z zamiarem wejścia do kraju i zniszczenia go. Przeszli okrężną drogą do Adory. Szymon zaś ze swoim wojskiem zagradzał mu drogę w każdym miejscu, przez które przechodził. Załoga zamku wysłała do Tryfona poselstwo z prośbą, aby przybył do nich przez pustynię i przysłał im żywności. Tryfon całą swoją konnicę przygotował do drogi. Tej nocy jednak spadło bardzo wiele śniegu, do tego stopnia, że z powodu śniegu nie mógł się tam udać. Wyruszył więc i udał się do Gileadu. W pobliżu Baskama zamordował Jonatana i został on tam pochowany. Następnie Tryfon wycofał się i powrócił do swojej krainy. Grobowiec Machabeuszów. Szymon rozkazał zabrać kości swego brata Jonatana i pochować go w Modin, mieście swych ojców. Cały Izrael okazywał po nim wielki żal i opłakiwał go przez długi czas. Szymon zaś na grobie swego ojca i swych braci wybudował pomnik tak wysoki, że z daleka można go było zobaczyć. Pomnik, który z jednej i drugiej strony był wyłożony ciosowymi kamieniami. Ponadto zaś wystawił 7 piramid, jedną obok drugiej, dla ojca, dla matki i dla 4 braci. Wokoło nich jako ozdobę wybudował wysokie kolumny, a na kolumnach na wieczną pamiątkę umieścił zbroje. Obok zaś zbroi wryto okręty, tak żeby mogli je zobaczyć ci, którzy będą płynęli po morzu. To jest pomnik grobowy, który wybudował w Modin, a który stoi do dnia dzisiejszego. Ogłoszenie niezależności Judei. Tryfon zaś używał podstępu w stosunku do młodego króla Antiocha, a potem go zamordował. W jego miejsce sam ogłosił się królem i włożył sobie na głowę diadem Azji, a krajowi przyniósł wielkie nieszczęście. Szymon tymczasem budował w Judei twierdze, umacniał je potężnymi wieżami, wysokimi murami, bramami i zasuwami. W twierdzach składał zapasy żywności. Szymon także dobrał ludzi i posłał ich do króla Demetriusza, aby kraj zwolnił od podatków. Bo czynami Tryfona były tylko grabieże. Król zaś Demetriusz posłał do niego te słowa i dał mu pisemną odpowiedź następującym listem. Król Demetriusz, arcykapłanowi i przyjacielowi królów Szymonowi, starszyźnie oraz całemu narodowi żydowskiemu pozdrowienie. Otrzymaliśmy złotą koronę i palmową gałąź, które przesłaliście. Jesteśmy też gotowi zawrzeć z wami całkowity pokój, a także napisać do urzędników, aby nie ściągali z was tego, co już zostało darowane. To wszystko bowiem, co postanowiliśmy w stosunku do was, będzie obowiązywało i twierdze, które wybudowaliście, będą należały do was. Zapewniamy wam darowanie przeoczeń i wykroczeń aż do dnia dzisiejszego. Tak samo zwalniamy was od podatku koronnego, który jeszcze jesteście winni, a jeżeli jeszcze w Jerozolimie są jakieś podatki do zapłacenia, niech już nie będą płacone. Jeżeli między wami są zdatni do zaciągnięcia się w poczet naszej służby przybocznej, niech się zaciągają. Pomiędzy nami niech będzie pokój. W roku więc 170 pogańskie jarzmo zostało zdjęte z Izraela, a lud na dokumentach i na umowach zaczął pisać: w pierwszym roku Szymona, wielkiego arcykapłana, wodza i zwierzchnika Żydów. Zdobycie Gezer i Akry. W tym czasie rozłożył on swój obóz koło Gezer i otoczył je swoim wojskiem. Potem wybudował wieżę oblężniczą i przyprowadził ją pod miasto. W wieży miejskiej zrobił wyłom i zdobył ją. Załoga wieży oblężniczej dostała się do miasta, w mieście więc powstał wielki popłoch. Mieszkańcy miasta razem ze swoimi żonami i dziećmi wchodzili na mury, rozdzierali szaty, krzyczeli i błagali Szymona, żeby im podał prawicę. Mówili: postępuj z nami nie według naszych nieprawości, ale według swojego miłosierdzia. Szymon dał się im ubłagać i nie walczył już przeciwko nim. Wypędził ich jednak z miasta i oczyścił domy, w których znajdowały się bożki. I wtedy dopiero odbył swój wjazd do niego przy śpiewie hymnów i pochwalnych pieśni. Wszelką nieczystość wyrzucił stamtąd, a osiedlił ludzi, którzy zachowywali prawo. Potem zaś umocnił miasto i wybudował w nim dla siebie mieszkanie. Tym, którzy byli na zamku w Jerozolimie, nie pozwolono utrzymywać żadnych stosunków z krajem, nie pozwolono im kupować ani sprzedawać. Cierpieli więc bardzo wielki głód, a nawet wielu z nich zmarło z głodu. Prosili więc Szymona, żeby im podał prawicę. Podał więc im, ale wypędził ich stamtąd, a zamek oczyścił z wszelkiej nieczystości. Dnia 23 miesiąca 2 roku 171 weszli do zamku przy śpiewie pieśni z palmowymi gałęziami w ręku. Grano na harfach, na cymbałach, na lirach, śpiewano hymny i pieśni, bo wielki nieprzyjaciel został usunięty spośród Izraela. Szymon postanowił, że ten dzień będzie się obchodziło każdego roku z radością. Potem umocnił on świątynną górę, która jest obok zamku, i zamieszkał tam razem ze swoimi ludźmi. Gdy Szymon przekonał się, że jego syn Jan jest już dojrzałym mężczyzną, złożył na niego dowództwo nad wszystkimi wojskami. Mieszkał on w Gezer.